Proszę? Jeszcze powinien być pan Borut Kamobył, tak się pewnie dojdzie.
On pojedzie, on się może pojedzie z tego funkcji, on jest pracy wcześniej. Ale on nie jest tam.
On nie jest. Dzień dobry. Witam. Już proszę o spokój. Dzień dobry. Witam wszystkich radnych, członków komisji, radnych niebędących w Komisji Budżetu Rozwoju, Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska. Witam wójta gminy, pana Artura Beniowskiego, panią skarbnik, panią Anitę Kubik. Witam kierowników, referentów urzędów. Dziękuję. Jest pan Maj również. Dzień dobry, witam. Sekretarz gminy. Witam pana prezesa Zakładu Gospodarki Odpadami Bielsko-Białej, pana Wiesława Pasierka. Dziękuję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie. Dziękuję bardzo. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Mamy godzinę 15:31. Na podstawie posiadanej listy obecności obecnych jest 8 na 10 radnych Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska. Stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie, przepraszam, prawomocności posiedzenia. Punkt drugi. Spotkanie z panem prezesem Zakładu Gospodarki Odpadami, panem Wiesławem Pasierkiem. Punkt trzeci. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestina na rok 2021. Dyskusja. Punkt czwarty. Raport o stanie gminy. Dyskusja. Pięć. Prezentacja przez Urząd Gminy zrealizowanych oraz realizowanych inwestycji na terenie gminy w pierwszym kwartale 2022 roku. Punkt szósty. Prezentacja przez Urząd Gminy realizacji dochodów własnych gminy, wpływów podatkowych w pierwszym kwartale. Dyskusja na temat stawek podatkowych nakładanych przez gminę. To stawki za wywóz śmieci, od środków transportu oraz od nieruchomości. Punkt siódmy. Stan dróg gminnych po sezonie zimowym. Zgłoszenie i uwagi radnych. Punkt ósmy. Dyskusja na temat zmiany trasy przejazdu linii 102 na terenie gminy Bestwina oraz zmian w rozkładzie jazdy autobusów linii 136 spowodowanych przeprowadzoną przez Komunikację Beskidzką optymalizacją sieci komunikacji na obszarze gmin i powiatu bielskiego, prowadzoną z początkiem roku 2022 oraz prośbą mieszkańców Bestwiny o przywrócenie stanu z roku 2021 pismo z dnia 21 lutego do Rady Gminy Bestwina oraz wyrażenie opinii na temat przeprowadzonych zmian przez Komunikację Beskidzką w oparciu o przesłane informacje przez pana Seweryna Kobielę, dyrektora Biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, mail z dnia 10 marca 2022 roku. Punkt 9. Sprawy bieżące. I punkt 10. Zamknięcie posiedzenia. Punktów mamy sporo, ale część z nich będzie się trochę nam jakby zazębiała, więc myślę, że sobie poradzimy. Zaczynamy od punktu drugiego, czyli spotkanie z panem prezesem, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej. Przyczynkiem do tego spotkania i prośby o pana uczestnictwo tutaj jest oczywiście rosnące cały czas stawki za wywóz śmieci, odpadów i chcieliśmy też jako Rada dowiedzieć się, jak w ogóle funkcjonuje u nas zakład gospodarki, czym są, znaczy poniekąd oczywiście wiemy, czym są spowodowane podwyżki, jeżeli chodzi o wywóz śmieci, jednakże też chcielibyśmy się dowiedzieć jakby o całym systemie, może nie całym, ale powiedzmy o systemie zarządzania tymi odpadami, na terenie pana zakładu i co ewentualnie może być zrobione w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę uwarunkowania również prawne w naszym kraju, jeżeli chodzi o jakieś zmniejszenie i też kwestie techniczne, jeżeli chodzi o zmniejszenie jakby, może nie odpadów, ale zmniejszenie kosztów zarządzania tymi odpadami, co powinno się przełożyć również na przynajmniej na powstrzymanie jakby ciągłego wzrostu, które oczywiście, tak jak mówię, jest też spowodowane czynnikami innymi zewnętrznymi, jak chociażby ostatnio mamy problemy z inflacją, ze wzrostem cen paliw i tak dalej, co się oczywiście przekłada na wiele sfer życia, w tym również, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. No i chyba tyle ode mnie. Teraz bym prosił pana prezesa o kilka słów na ten temat. Jeszcze tutaj poproszę kolegę, żeby się podpisał. Pan Borutka, czyli teraz mamy 9 na 10 radnych. Przepraszam za spóźnienie. Dziękuję.
Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tyle kwestii pan poruszył, że byłoby trzeba na dwa dni tą sesję. Ostatnio jesteśmy bardzo w temacie, bo bez przerwy jakieś te spotkania spalarniowe są, ale nie wiem jak zacząć. W sumie mamy przygotowane takie podsumowanie, bo kończy się pewien okres porozumień międzygminnych, może by od tego zacząć. On w przyszłym roku się kończą te porozumienia i nie będę tutaj wybiegał zanadto, bo będzie konwent gmin, gdzie pan wójt będzie uczestniczył i tam będą przekazane jak gdyby ostateczne decyzje co do przyszłości. Ale no pochyliliśmy się nad tym, żeby zrobić takie podsumowanie tych 10 lat, prawie 10 lat. Chociaż jak dobrze pamiętam, to bez zmian tak od razu nie wystartowała, to by było rok
poślizgu,
przystąpiliście, uchwały podjęte pewne, ale przystąpiliście, także prawie że przez cały okres. Porozumienie aktualne, które jest, to obowiązuje do 1 lipca 2023 roku. Jest 9 gmin. No niestety tu nie ma Czechowic. Wszystkie pozostałe gminy oprócz Wilamowic to są. W sumie teren 461 tysięcy km kwadratowych, 270 tysięcy mieszkańców obsługujemy. I ten warunek, bo to był efekt ekologiczny budowy i rozliczenia tego zakładu. No i w tym miejscu muszę powiedzieć, że jest dofinansowanie rozliczone. Wszystkie zabezpieczenia mamy podwaliane, także tutaj żeśmy się efektem wykazali. Co roku przekazywaliśmy ilość mieszkańców na terenie poszczególnych gmin. Bardzo popularne i teraz bym powiedział, skupiamy się i idziemy w następnym kierunku. No jest stała idea Zero Waste. To nie jest jakiś, bym powiedział, sposób. To nie jest jakiś sposób na rozwiązanie problemów. To jest, bym powiedział, filozofia myślenia w tym kierunku. W zakresie myśląc o odpadach, musimy myśleć o ograniczeniu tej ilości odpadów i o tak zwanym obiegu zamkniętym. Część odpadów nie można zawrócić do ponownego recyklingu, część można tylko kilka razy 6-7 razy ponownie zawracać, następnie już tylko w tych odpadach zostaje energia cieplna i elektryczna. Ale to do tego dojdziemy. W 2021 przyjęliśmy do zakładu 114 800 ton wszystkich odpadów. Zaczynaliśmy od 83 tysiące około. Nie będę tutaj pokazywał Państwu, bo część Państwa była na instalacji. Powiem, jesteśmy kompleksowym zakładem, który ma sortownię, ma oddzielną kompostownię, ma składowisko, które zresztą teraz zaczyna być kluczowe w wielu zakładach, bo no, jest sporo firm, które no, chętnie przetwarzają pety i puszki aluminiowe, a resztę to tak poupychać po lasach i po innych miejscach. My kompleksowo to przetwarzamy. Balast, który się nie nadaje, a będzie się nadawał do spalarni, ale też na końcu pokażę, jakie to są kwoty, zagospodarowujemy no, poprzez ogłaszanie przetargów na odbiór tego, bo to są kwoty znacznie przekraczające 30 tysięcy euro, czyli próg zamówień publicznych. Także mamy stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, mamy kompostownię tlenową, mamy sortownię i mamy również taką pseudosortownię szkła, którego dzięki tej sortowni i selektywnej zbiórce no już prawie 8 tysięcy ton rocznie tego szkła jest. Tylko, że to nie jest szkło. To szkło, które przyjeżdża z gmin, worka czy z miasta zbierane, ono wymaga przetworzenia. Takiego, do takiego szkła w takim stanie, w tych workach, to trzeba dopłacić, żeby to ktoś zabrał. A jeżeli my to puszczamy na linię i wydzielamy białe szkło i stłuczkę, to za białe szkło dostajemy 140 zł, za stłuczkę 60. No a balast idzie na skład, te worki idą na składowisko. Także to musimy robić. No jest problem, że nie ma niestety ludzi do pracy. Ilość mieszkańców, to też tak dla Państwa informacji, w 2014 tutaj mamy 11 200 było w gminie Pestwina, a w 2021 11 998, wzrost o 6%. Nie wiem, czy to jest prawda.
Inaczej, to jest ilość z deklaracji.
Może.
To jest ilość z deklaracji, bo fizyczna jest więcej, tak.
No to jeszcze więcej. No to jest pole do działań, żeby ich wyłuskać, żeby wszyscy płacili. Nie? No jest to jeden z większych wzrostów, bo to Jasienica miała 6,8, Jaworze 6,1. I na drugim miejscu tutaj jest. No to chyba też jest związane z tym, że bardzo dużo tutaj jest nowych mieszkańców, którzy no, kupują działki, budują domy i trochę to jest taka sypialnia dla Bielska, nie wiem czy dla Czechowic. Porównanie ilości odpadów, no i tu jest ciekawa rzecz. W 2014 w Bestwinie 1000, przynajmniej to jest z naszej wagi, ile przyjechało. 1168 ton, a w 2021 4180. Wzrost 151%.
Czy wzrost tak? Mieszkańców powiedzmy 10%, czy 6%.
Tak. Ale ja myślę, że tu może być ten 2014, gdzie może, nie wiem, nie pamiętam, czy to cały rok już byliście w porozumieniu, czy może część.
Od połowy roku.
No. Ale generalnie no to nie będzie 160, ale we wszystkich gminach to jest wzrost ilości odpadów, powiem najmniejsze Kozy 14% wzrost, a byli od początku. Buczkowice 128% wzrost ilości odpadów, a tak to jest 35-33%.
I to mówimy o wszystkich odpadach, tak. Segregowanych,
niesegregowanych. To, co przez wagę przejechało. Generalnie, no tak jak mówiłem, pomyliłem się, 83-85% było w 2014. 83 było w 2013, ale w 2014 85 tysięcy do zakładu. W 2021 było 114, to jest 35% wzrostu. I te wszystkie banialuki o właśnie ekoprojektowaniu, o ograniczeniu odpadów, o tym, co teraz się przy spalarniach spotyka, no przecież nie będzie odpadów. Ci ekolodzy, bo oni bardzo walczą o to, żeby nie było odpadów, to można sobie wsadzić między wiersze, bo powiem tak, no efekt, ostatnio mieliśmy taką debatę, Wielkie Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi, jak oni to walczą od 20 lat, że nie będzie odpadów. To ja się pytam, gdzie nie będzie, jak wzrosło 35, to jakie są efekty waszej pracy? odpadów przybywa i ona będzie przybywać. Może nie, nie wiem, może za kilkanaście lat, jak rzeczywiście te folie wszystkie się wycofie. No tutaj to może ten slajd nie, ale...
Przepraszam tylko, Państwo to, bo to jest w formie takiej prezentacji, otrzymacie to od... Pan prezes mi to prześle, żeby też każdy z Was miał do dyspozycji te wszystkie słupki dane. Przepraszam, że się wciąłem, bo to, co żeście dostali dzisiaj pod naszą analizę taką krótką, no to jest, powiedziałbym, jakiś tam wycinek z tej ogólnej.
Ale to na maila pana wójta, no i bym prosił, bo to są takie dane, to prezydent Klimaszewski dostał i to na konwencie będzie, nie?
No,
to może nie będzie konwent, żeby to nie wypłynęło, że już szybciej wiecie, co tam będzie. Nie? Chociaż to są dane
oficjalne
są. Struktura dostarczanych odpadów w podziale na gminy i powiem tak, że no to wam to specjalnie Państwu nie powie za dużo, ale no zmieszanych było w 2021 540 ton, surowcowych 1000, no to świadczy o jakości zbiórki selektywnej, 1000 ton. W ramach tych 4181 biokuchennych razem z zielonymi 1160 i pozostałych 1459. Czyli tych gabarytów, popiołu. No i tu mam zestawienie ilości odpadów dostarczonych też na bazie naszych danych. To, co przyjechało do ZGO i w przeliczeniu na mieszkańca, na te 11 tysięcy tam, no to w 2021 to jest 348,6 kg na osobę. Co? No to jest, Bielsko-Biała ma 450, Buczkowice 332, 350 Jasienica, Jaworze ma dosyć dużo, 478, a tak to jest 370, Szczyt ma 493, no ale to jest gmina turystyczna. No i to w ogóle tam jest, rzeczywiście jest 5 tysięcy mieszkańców, a to dosyć dużo. I teraz tak, efekty przetwarzania, więc powiem, że no ale to wiecie Państwo, wszystkie były spełnione poziomy recyklingu przez te wszystkie lata. W tym roku 21, no to też tutaj nam wyszło, że 25% przy wymaganym 20% i z tych naszych prognoz wynika, że w 2002, gdzie jest 25, no to też będzie osiągnięty. Co prawda 2021 i 2022 to w ogóle jest inny wzór liczenia. Tam był odniesiony do czterech frakcji surowcowych: tworzywa, metal, szkło, papier. I z tego trzeba było, z tego całego strumienia, na podstawie tych czterech frakcji, no osiągnąć te w 2020 50%. I to jeszcze też nie było takie proste, bo dla gmin wiejskich był inny współczynnik, dla miejskich inny. Ile w danym strumieniu, w danej gminie występuje odpadów surowcowych. No to i tam był współczynnik 0,4, ten cały strumień się mnożyło przez 0,43 chyba dla gmin i z tego trzeba było 50% odzyskać tych czterech frakcji surowcowych. A teraz jest zupełnie inaczej. Teraz zaczynają być liczone poziomy od całego strumienia, który przyjeżdża do zakładu, od kompostu, który wytwarzamy, od przetwarzania bio. Więc do tego też jesteśmy przygotowani, mamy certyfikat i dlatego te poziomy są już osiągnięte, bo mamy jeden certyfikat na kompost polepszacz gleby z odpadów zielonych, z gałęzi, z trawy. No i to jest certyfikat, który pozwala nam to rozdawać wręcz, bo tam 10 zł za tonę bierzemy. Można zresztą przyjechać do nas i sobie wziąć tego kompostu. Jesteśmy już po pozytywnej decyzji sanepidu. Do wdrożenia kompostu z odpadów kuchennych. No to jest poddane, cały ten proces w kompostowni jest pod wymagania HACCP-u, bo to muszą być strefy, musi być odpowiednia temperatura przetrzymania, no i ta kompostownia to spełnia. Także myślę, że to w tym roku dostaniemy, no to znowu się podniosą poziomy. A wiem, że problem jest, bo kolega z Katowic dzwonił, no i tam na przykład, no nie mają tego kompostu, certyfikatu i już mieli problem, żeby osiągnąć 20%. W 2035 roku 65% odpadów przygotowanych do ponownego użycia lub recyklingu. Bardzo duży wymóg. To nawet o Wiedeń nawet tego nie spełnia. I tam walczą, żeby to zmieniać, bo to są ogromne, bardzo wyśrubowane poziomy. A propos kosztów, a może powiem tak, że ceny nie zmieniamy na przyszły rok. To się będzie lepiej o tych kosztach słuchać. Nie zmieniamy. Cennik zostaje sam. Także tu nie będzie zmiany. Chyba jesteśmy. Tak słyszę ostatnio, jedną albo najtańszą instalacją w regionie, no ale nie przyjmujemy odpadów z zewnątrz. Mamy to, co mamy. Trochę nam pomaga teraz to, że tej ceny nie zmieniamy.
Ale mówimy, że nie zmieniacie na rok 2023.
Tak. Na rok 2023, tak.
Czyli będą tak jak 22?
Tak. Bo to musielibyśmy już procedować. Nie widzę potrzeby. Nie widzę potrzeby. Jest bardzo dobra sytuacja na rynku surowców wtórnych. W ogóle jakiś kosmos jest, ja tego nie rozumiem. Za PET transparentny, którego jest mało, tam 2%, ale jeszcze niedawno cena była 2000, teraz jest 6000. To jest. Nie wiem, czym to się kieruje, ten rynek. I w wielu przypadkach, a jeszcze za papier mieliśmy, w ubiegłym roku dopłacaliśmy do papieru, żeby ktoś odebrał. Nawet te hipermarkety wszystkie i galerie, które nigdy nie dostarczały, no to wręcz ostro, że my jesteśmy tu od zagospodarowania odpadów, mamy odebrać od nich papier. No bo oni chcąc oddawać tam, gdzie oddawali, musieli dopłacać. No ale wydam, no i podam parę cyfr, jak te koszty rosną i dlaczego te ceny tak się ukształtowały. Opłata marszałkowska. W 2014 odprowadzaliśmy, tu idzie normalny przelew gotówkowy do marszałka, 2 649 000. W 2021 7 604 000. To jest składnik cenotwórczy na bramie. 187%.
Ta opłata marszałkowska to jest po prostu administracyjna opłata i tyle?
Tak, to jest zwana opłata za korzystanie ze środowiska i za każdą tonę jest tak jak cennik prawie. Każdy kod odpadów ma odpowiednią przypisaną cenę za składowanie. Zakładając, że go wolno składować, bo w większości już nie wolno składować. No i za tą jedną tonę w 2014 było 73 zł takiego balastu po przesortowaniu odpadów zmieszanych. W 2021, i to wychodzi rozporządzenie ministra, 276 zł. 275% wzrostu. I teraz na przykład taka kwota, odpady przekazane do innych instalacji. To nie są odpady, których my nie możemy przetworzyć. Inaczej, to są odpady, które by mogły pójść do spalarni, gdyby była, gdyby ktoś chciał odebrać. To jest ten PRDF, to jest nadmiar odpadów bio, które woziliśmy, był moment do Konina. To jest balast gabarytów i szereg innych.
Ile tego w tonach jest?
No to za moment, na następnym będę miał. Tu mam wartość. W 2014 było 6,5 miliona, tyle dopłaciliśmy. W 2021 11 milionów. I to jest to, co właśnie mówię, w przetargach wybieramy odbiorcę, kto da najtaniej. No ale to są ceny 500 zł do tony, 400 sieni, to na przestrzeni lat to tam się różnie kształtowało. Tym RDF, ten nasz pre-RDF, bo my bezpośrednio do cementowni nie dostarczamy. To jest taki balast po sortowaniu, który już nikt nie chce tych, nie wiem, czarnej folii, jakichś starych, na przykład obuwia, jakieś plastiki, które są nierecyklowane. No to przekazaliśmy 3600 w 2014, a w 2021 7000 ton. Cena była 103 zł, 2014, teraz jest 483.
Czyli ten RDF to jest po prostu odpad taki, z którym nie
możecie... Kto by mógł trafić do spalarni?
I kto by mógł? I wy to składujecie w tym momencie? Co robicie?
Nie, tylko ogłaszamy i dopłacamy, że ktoś to odbiera. Odbiera firma, mieli to na drobne płatki, na taką frakcję 1,5 centymetra do 3.
W masie to biorą i wszystko po prostu jak leci?
Tak. Okay. Tak. Oczywiście tam są parametry do osiągnięcia. Jest wilgotność, jest chlor, który nie może być przekroczony i taką bardzo lekką frakcję, bo te płatki się potem stają bardzo lekkie. No są dostarczane do cementowni. No ale cementownia, przepustowość cementowni w Polsce na dzisiaj to jest około 1,5 miliona ton, a tego RDF-u jest prawie 4 miliony. I wszyscy mówią o tym, no to gdzie to się podziela? No nie wiem, gdzie się podziela. Nie wiem, znika. Jest, już żarty krążą, no jest poddane utylizacji przez transport.
Może eksportujemy?
Tak. Nie będę tu zmuszał właśnie, bo teraz mamy problem taki, że gdzieś do żwirowni wywożą te odpady pod Legnicą.
Czyli do dziury, mówiąc tak, krótko.
Tak. Tak. Okay. Wie pan, jak ode mnie pan dostanie 500 zł za zmielone gabaryty, znajdzie pan sobie dziurę, że pan mu 200 zapłaci i 300 zł pan zostanie w kieszeni. Bioodpady. No i to już było 1160 w Westwinie było ton. Tu jeszcze będę miał na mieszkańca. Na mieszkańca w 2021 96 kg bioodpadów i to jest wzrost do 2014 o 41%, czyli tych kuchennych, zielonych gałęzi. No, ale to jest...
Ale ten wzrost na przykład, który teraz pan podał, jeżeli chodzi o bio, wynika z tego, że po prostu więcej ludzi wyrzuca to, czy też na przykład ze zmiany. Bo ta zmiana mogła wynikać na przykład z tego, że wcześniej oni nie segregowali tego i to było wrzucane w ogólną ilość. Czy jest to spowodowane tym, że ludzie po prostu no, więcej produkują tego, bo jest ich więcej i tak dalej?
Ja myślę, że to też...
Czy jest jedno i drugie?
Sporo żeśmy się nad tym zastanawiali, ale myślę, że to jest styl życia. No, coraz łatwiej się nam żyje, coraz ładniejsze ogródki mamy, coraz... A przede wszystkim nigdy nie płaciliśmy za odpady, a nagle za coś płacimy, no to proszę to wszystko zagospodarować. I się kosi, podsypuje się nawozami w ogródkach, No i to się odnosi. No kiedyś rzeczywiście można było, no nie chcę tu być anty, ale teraz nie wiem, rozpali pan ognisko, żeby gałęzie spalić, to sąsiad pana straż napuści na pana poniewolę.
No,
wolno.
Ja stanie.
Wolno, ja nie chyba się
przygotowałem. Na wsiach trochę inaczej to wygląda.
Tak?
Nie. Pan prezes ma rację.
Ale...
Ja mam pytanie takie.
Ustawa, przepraszam.
Chyba, że teraz.
Ustawa mówi o tych ogniskach rekreacyjnych, no ale to też w razie, że prezes tutaj powiedział, potencjalnego donosu sąsiedzkiego, to trzeba udowodnić, że palisz ognisko po to, jak Stanisław powiedział, że robisz kiełbasę. A żeby na przykład na gałęziach słoinki, czy z jakiegoś innego jałowca, no to jak ktoś lubi.
No bo co się działo z tą trawą do 2013 roku? To nawet widać, tu dam przykład Jasienicy i na bazie tych dokumentów, które były studium wykonalności do budowy tego zakładu. I tam były morfologie robione z ostatnich lat. Statystycznie liczone ilości odpadów wytwarzanych w poszczególnych gminach. I to się działo w 2005, 2006. Nie wiem, mnie tam nie było, ale to może pamiętacie Państwo, jak to te dane były zbierane. No i co? I wyszło, no bo jak brali na bazie danych sprzed 10 lat, no to wyszło, że w gminie Jasienica na przykład bio było 100 ton. A jak ruszył system, to w pierwszym miesiącu przyjechało 1000 ton, a w następnym 2000 do kompostowni. I to jest, bo nikt nie powie, ja nie mówię, że to jakieś było oszustwo, jakieś, po prostu no, nikt nie wiedział w Polsce, jak to liczyć. Władza nam nie powiedziała. Proszę takim systemem tak liczyć. To są jakieś błędne odniesienia, jak się liczy poziom ograniczenia do składowania do roku 1995.
Jest to zupełnie inny czas.
Z czym to porównywać w ogóle? I to ma być redukcja. Czyli jeżeli tam nie było, a przeważnie nie było jakiegoś poziomu i teraz od tego, co nie było, mamy zredukować 50%. No to są naprawdę komiczne czasem sytuacje. I no i teraz ta frakcja kaloryczna, no to wam zaraz powiem, ile tego jest w Bestwinie i to, co by mogło pójść do spalarni. RDF, tego RDF-u, pewnie, że to jest statystycznie, nie statystycznie, tak uśrednione na gminy, to, co przyjeżdża do sortowni i ile tych odpadów, no więc tak, 216 ton RDF-u. Balast z sortowni, czyli po zmieszanych odpadach, 469. Balast z gabarytu, 222 tony. Balast z kompostowni, z kuchennych, bo te kuchenne, no to oczywiście... To tylko, nie wiem, pracownik w Urzędzie Marszałkowskim ma takie pojęcie, że to wszystko z tego kompostu można zrobić, bo ludzie bardzo rzetelnie segregują. Tu są obierzyny z ziemniaczków, z marchewki, tam w ogóle nic innego nie ma. Tam jest wszystko. Kubki po jogurtach, butelki. I to wszystko na sitach gdzieś zostaje. Tego balastu, no w Bielsku jest 3340 ton, jest 235 ton. Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych 48, to co się już dobiło, to nie jest dużo. Opony 35 ton. Budowlane, czyli wszystkie te folie budowlane, różne tworzywa z rozbiórek 314 ton. Papa, właśnie to było pytanie chyba z przodu z Kaniowa, 3 tony. Łącznie 1667 ton by mogło pójść do spalarni. I tu bym od razu właśnie powiedział, bo się gminy pytają, no jaki efekt by był z tej spalarni? Jaka korzyść? No korzyść, ja rozumiem, może być taka, że chociaż tu w naszych gminach, no to będzie sprawa jasna. Sprawa jasna, bo wszystko dostarczacie, wejdzie do spalarni, gdzie na wejściu za ten balast normalnie dopłacamy, jak mówię, za gabaryty dopłacamy ponad 600 zł. Do firmy, która to odbiera. A w spalarni, według studium wykonalności, które jest zrobione już, wychodzi cena 300 zł za tonę.
Takie pytanie mi się nasunęło. W związku z tym, że na przykład jakaś firma odbiera od państwa no, jakieś odpady, które dla was są już no, zbędne, bo nie macie co z tym zrobić, spalić i tak dalej, tak jak tam były te RDF-y, które idą do cementowni. Czy te firmy, które to odbierają, one się czym mogą wykazać, że co oni z tym robią? Żeby odebrać jakiś towar i coś z nim zrobić, to trzeba mieć jakąś technologię. Czy ktoś się ich pyta, jaką macie technologię, no, żeby coś...
Oczywiście, bo
to trochę się kłóci jakby z tym, co pan wcześniej powiedział, że na przykład firma może sobie wziąć, zapłaci wam później, znaczy wy im zapłacicie, a oni to zawiozą gdzieś tam i składują, zamiast to przerobić, coś z tym zrobić, no to ląduje to w dziurze.
Powiem, co do technik oszustwa, to ich jest tyle, ja nie znam wszystkich, ale...
Bo nawet mi nie chodzi o oszustwo, tylko...
No to jest oszustwo. Jeżeli,
no tak, ale no, chodzi mi o to...
Firma może mieć uprawnienia,
chodzi mi o to,
nie korzysta z tych uprawnień.
No, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś prowadzi jakiś biznes...
To pan prezes ma głos,
wiem. Nie, bo chciałem się dowiedzieć. Bo firma, jeżeli odbiera takie rzeczy od was, to powinna mieć technologię, która pozwala jej na przetworzenie tego odpowiednie.
Powinna mieć decyzję.
I zrobienie coś z tego.
Powinna mieć decyzję na zagospodarowanie i zawsze mają te decyzje. Wie pan, różne gminy, różne starostwa wydają takie decyzje. Ja nie mówię, że z całej Polski, gdzie ma pan plac 1000 m2, no to już się go tam nikt nie pyta, ile się mu tam zmieści. On ma decyzję. Spełniasz, no my tam nie jedziemy, czy nikt nie jedzie z tych firm, takich jak nasza, żeby sprawdzić, czy się mu to zmieści, czy nie. I to jest główny taki, bym powiedział, nieuczciwa działalność, że ktoś ma decyzję, ale przyjmuje zdecydowanie więcej, niż ta decyzja mu pozwala. Bo nikt go nie jest w stanie ani wziąć, rozliczyć, w którym momencie on jest w realizacji tej decyzji. Czy on już jest zakorkowany, czy nie. Potem oczywiście oni sobie biorą podwykonawców, przekazują to wykonawcom, niby każdy decyzję ma. Pewnie, że może tam uprościłem sprawę, że dajemy i nie... Za odpady na przykład niebezpieczne, to my odpowiadamy aż do samego końca, aż do utylizacji. I nieważne, kto tam po drodze z nimi coś robi, jeśli się okaże, że to były nasze odpady, czy to z gminy, to my odpowiadamy, że myśmy tego nie dopilnowali. No przy tych odpadach takich kalorycznych jest inaczej, nie odpowiadamy do końca. My mamy wybrać firmę, która przyjdzie i pokaże papier, mam decyzję na przetwarzanie mielonki z odpadów wielkogabarytowych, na przetwarzanie folii. I powiem panu, że coraz trudniej nawet taką firmę znaleźć, która by miała taką decyzję.
Dlaczego to nie jest kontrolowane?
Chyba dzisiaj się skończyła u nas kontrola w Wiosie, 2 miesiące trwała. No bez uwag, no i ten pan Gajewski, właśnie mówimy o tym. Mówi, no ale to mówię, no fajnie u nas jest, no bo wszystko ma podane, wszystko pasuje. Mówi, no, pytam się, czy pracują na 3 zmiany, bo był poprzedni dyrektor GIOŚ-u, pan Ciećko, który się chwali, tu zmieniamy legitymację, tak, CBA będzie GIOŚ miał, razem z policją ma jeździć na kontrolę i w ogóle o każdej porze może wejść do zakładu. Pytam się, no i co dalej, bo Ciećki już nie ma, nie? Już jest inny. I No tak, no niby to jest, ale on ostatnio właśnie, no policji to zapomnieć, no sam pojechał o 22 pod jakąś bramę, nikogo nie ma, ciemno, pies w środku szczeka, no to się zawrócił i pojechał z powrotem, bo to jest takie wkraczanie już no, w mafię śmieciową, że to można życie stracić. Także to w czwartek jedziemy do Katowic, bo mamy właśnie tego typu, bo teraz jeszcze państwo uszczelnia system. No jest to baza danych o odpadach. Są karty przekazania odpadów, które jak samochód zjeżdża z wagi, dostaje tą kartę i on powinien z tą kartą jechać. No ale oczywiście już jest wymyślony sposób, że w trakcie tej podróży dzwonią, bo coś im system nie działa, żeby anulować tą kartę. I za parę godzin, no już działa, możecie wystawić ponownie. No to jest... Rozumiem, że dlatego, że jak jedzie bez ważnej karty, to nawet policja jak go zatrzymie, to zawsze powie, on wraca z odpadami, nie? Bo ma złą kartę. Ale nie idźmy tą drogą. Bo to jest... No i ta frakcja kaloryczna, łącznie z wszystkich gmin do spalarni, z tego całego naszego terenu jest 45 tysięcy ton.
Chcemy budować to jest 45 tysięcy ton rocznie.
Chcemy budować tą spalarnię na 100 tysięcy ton, a tylko dlatego, to dla Państwa informacji, to różne tam historie krążą, no bo to jest ekonomicznie opłacalne. Bo spalarnia, czy ona jest na 50 tysięcy, czy na 100 tysięcy, to nie jest, że kosztuje na 100 500 milionów, to tu będzie 200. Nie, no to na 50 będzie 400 kosztować, bo ten system tam jest 3/4 kosztów i w ogóle kubatury, to są systemy zabezpieczeń, żeby te spalarnie, i one są obojętne dla ludzi, co trudno jest zrozumieć, ale no polecam na przykład, zorganizowaliśmy wjazd Kroniki Beskidzkiej do spalarni w Poznaniu, bo tam często się powołujemy. No i już widziałem ten artykuł, zresztą no, redaktor mówi to. Wszyscy zapomnieli już, no, że tam jest spalarnia i wszyscy są zadowoleni. W Poznaniu jest 230 zł na bramie. W Białymstoku jest 250. W Krakowie jest też niewiele powyżej 200. Wszędzie te spalarnie, nad którymi miasto czy samorządy mają kontrolę, no bo to chodzi o to, żeby do spalarni, żebyśmy nie musieli startować w przetargu na oddanie tych 45 tysięcy. A żeby nie startować, to albo miasto musi być w PPP i zlecić nam to w in-house, no albo no na razie miasto podjęło, właściciel podjął uchwałę, że my złożyliśmy wniosek do NFOS-u i my to procedujemy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie na końcu. Jesteśmy na etapie pisania raportu oddziaływania na środowisko. Na ostatniej sesji w ubiegłym tygodniu, bo tam niezależni próbowali forsować, żeby referendum się już odbyło, ale się odbędzie, jak będzie decyzja. No bo to jest takie śmieszne, no, wydawać 440 tysięcy na referendum, a nie wiadomo, czy decyzję dostaniemy. Także decyzja się pisze, myślę, że środki z NFOS-u będą, jest 100 milionów dofinansowania bezzwrotnego, no i jakaś część pożyczki, no i reszta, no to się pojawiają różne. I BOŚ jest chętny, czyli jak powiedziałbym, bardzo związana z NFOS-iem spółka, BOŚ, Państwowy Fundusz Rozwoju. No. Także, co ta spalarnia da? No, to da, że przynajmniej gdyby ona teraz powstała, gdyby się już nie zmieniały, no oczywiście te ceny surowców rosną bardzo. Ona jest wyceniona, była wyceniona w ubiegłym roku na 430 milionów. Po skorygowaniu w tym roku na jest 530. No wiemy, jak to skończy. No i to też są takie zarzuty, no bo nie wiadomo ile. No jak już będziemy mieć wszystko, będzie wiadomo ile, no to się będzie zastanawiać. Zresztą, a jaka jest alternatywa? Tak sobie myślę, nawet jakby miała 800 kosztować, no to co z tymi odpadami zrobić? Albo przeciwnicy podnoszą, że no bo będzie podatek na te ETS-y będą. Jak będą, no to jak my nie zapłacimy u siebie w spalarni, to oddając komuś, jeśli ktoś weźmie, bo na razie nie ma spalarni, nie ma chętnych, żeby odebrał to, ten balast cały. No to też tam będzie w cenie te ETS-y i te wszystkie podatki, które mogą być. Także to nie są argumenty. Lokalizacja jest bardzo dobra, bo lokalizacja jest na miejscu starej ciepłowni w Wapienicy, która to zasilała cały system grzewczy w Bielsku, także tam jest cała sieć, tylko wpiąć do... A to jest kluczowe przy budowie spalarni, odbiór ciepła. Kto będzie odbierał ciepło? No ale w międzyczasie oczywiście to już 2 lata trwa i to myślę będzie na konwencie. Dyskusja na ten temat. No, przymierzamy się do budowy nowej kwatery i to się nam kończy po prostu. Jeszcze może 2 lata góra.
Składowisko, tak?
Składowiska. Ono może będzie trochę mniejsze niż było, bo liczę, że spalarnia ruszy. Aczkolwiek nawet jak ruszy, no to jest szereg odpadów niekalorycznych. Chociażby popiół. Sam popiół. Popiołu rocznie z naszego terenu mamy 11 tysięcy ton. Gdzieś go trzeba złożyć. Poza tym te remontowo-budowlane. Jakieś kafelki, jakieś szyby okienne, szyb okienny, nikt nie chce. Także pewnie ono na pewno się nie będzie zapełniać tak szybko, no ale takie składowisko jest potrzebne. Koszt takiego składowiska to jest 11 do 15 milionów złotych. To musimy zrobić. Odpady trafiające na składowisko i to też tak policzyliśmy no według tych odpadów, no to ilość odpadów, które trafia na składowisko w 100% wszystkich, no to na dzisiaj jest z Westwiny 3%, z Bielska prawie 70%. Buczkowice 2%, 6% Jasienica, 3% Jaworze, 3% Kozy, Porąbka 4,8%, Wilkowice 3,8%, 3,34%. To są takie. No, no i co do nowego porozumienia, no myślę, że już patrząc tu jeszcze na spalarnię, to zresztą zakład był budowany w tym celu i ma takie przepustowości, że powinno być przedłużone i pewnie będzie. Na razie czas 10 lat, na następne 10 lat. No ale no, pewnie tutaj panowie wójtowie na konwencie, no będzie wniosek, żeby trawa została w gminach. Trawa została w gminach, bo nawet jak zostanie w gminach, to jest prawie dokładnie tyle, ile my wywozimy do innych instalacji tych zielonych, bo przepustowość kompostowni nas nie puści. Na pewno powinien się znaleźć w tym porozumieniu zapis o jakości selektywnej zbiórki. Prawda, on tam nic nie będzie znaczył, no ale żeby była taka świadomość, że to jest istotne i trzeba dbać o tą jakość, a żeby ją uzyskać, to trzeba może większe koszty na edukację kłaść w gminie i we wszystkich gminach. Także no ja bym miał tyle, jeśli są pytania, to... No,
dziękuję panie prezesie, to było moim zdaniem bardzo interesujące. No i teraz mamy pytania. Pan Jerzy, proszę.
Panie prezesie, pan wymieniając te odpady zielone, doszedł do gałązek, a na gałązkach są liście. Chciałem zapytać, jak wy sobie radzicie z tą ogromną ilością liści, które są złożone do was jesienią? Czy jesteście w stanie na tej kompostowni to przerobić? No bo z punktu widzenia prawa to wszystkie liście powinny trafić do was.
I chyba trafiają, i chyba trafiają. Powiem, to jest też taki moment w roku, że już tej trawy jest mniej. Także ta przepustowość w kompostowni się trochę uwalnia. No wszystkie te liście trafiają do bioreaktorów i tam jest no, proces przyspieszony. 4 tygodnie w temperaturze do 70 stopni, to one tam szybciej się przerabiają i powiem, no, no prawie z liściami to dajemy sobie radę, bo to jest taki już spokojniejszy moment, listopad, czy tam koniec października, listopad, grudzień, to już się trochę uspokaja z takimi odpadami zielonymi.
I tu już pan prezes powiedział, że przymierzacie się do wybudowania następnego składowiska. Bo ja sobie przypominam te początki, co się wydawało, że to składowisko wybudowane to starczy na wieki wieków, amen. A później nagle pojawiły się głosy, że tam dosyć szybko się to zacznie.
To znaczy, wie pan, jak przyszedłem w 2008 roku, to kwatera, która była oddana w 2003, była pełna w ciągu 5 lat. I od 2008 w 2009 oddaliśmy nową o podobnej pojemności. Tam było 614, a poprzednia była 650 metrów, tysięcy metrów sześciennych. No to ta trwała 15 lat. 15 lat wytrzymała. Także no więcej, no bo ruszyła sortownia i zaczęło trafiać, przedtem trafiało prawie 100%, no zresztą po prostu rachunek nawet sam wychodzi. A po uruchomieniu sortowni, no to w granicach 40-30% tego strumienia, co wjeżdża do zakładu, no to trafia na składowisko. Po wysortowaniu odpadów surowcowych, po przekompostowaniu kuchennych, bo to też jest inaczej, jak się przekompostuje kuchenne, to tam jest ubytek pary wodnej przy tym parowaniu, to tam jest 40%, prawie masy, ubytek masy, nie? Na końcu to, co z bioreaktora wychodzi.
Jeszcze jedno pytanie, bo to w swoim czasie było w prasie często poruszane, jakieś protesty, konflikty z okolicznymi mieszkańcami. Byście tam mieli uszczelnić tą kompostownię, tak? Żeby to tak ten smród nie wychodził na zewnątrz.
Tak. To znaczy, no powiem tak, no można by się tutaj tłumaczyć, dlaczego to było. Przede wszystkim no był jakieś uproszczenie segregacji, zbiórki, gdzie na samym początku była możliwość, by tak zwane suche mokre i była możliwość do tego kubła z mokrymi ładowania kuchennych i ładowania traw. No i to w kubłach fermentowało. Poza tym kompostownia nie była, nie do takiej pulpy nie jest przygotowana, bo to jest tlenowa kompostownia. I to, że teraz jest lepiej, to no, kilka istotnych rzeczy się zmieniło. No, po pierwsze to, że system już nie ma suchych, mokrych, że tą trawę oddzielnie nie wolno ładować do kubów, do worków, bo to się zaparzy. To jest raz. Drugi raz no, poczyniliśmy inwestycje. Przykryliśmy w sumie 20 milionów złotych. Przykryliśmy plac dogrzewania kompostu. On był odkryty halą 3,5 tysiąca metrów kwadratowych z odprowadzeniem do 5 zamkniętych kontenerowych biofiltrów powietrza. No i to znacznie pomogło. Wydawało się nawet po tym placu, jak się chodziło, że nie, no to nie śmierdzi. A dopiero jak hala nad tym stanęła i to się nie da wejść do hali. No ale do tej pory są, to zdecydowanie mniej tych protestów jest. Ale przy pogodzie takiej jak ta, to zawsze, tam jest 2 miliony ton odpadów. Zawsze gdzieś powietrze, które stoi nad składowiskiem, zwłaszcza nad ranem, jak zaczyna migrować, to gdzieś tam coś można poczuć. Ale też powiem, że ci mieszkańcy, którzy z Lipnika, no to chyba widzą poprawę, bo już nie ma większego problemu. No ale po drugiej stronie krakowskiej cały szereg domków deweloperskich się buduje. To jest 100 metrów od składowiska, 200. I widzę, się sprzedają mieszkania. No to no, jak ktoś na składowisku buduje, po drugiej stronie na ulicy w Kozach, tam pod kościołem, to jest ulica, cały szereg deweloperskich budynków wielorodzinnych. To jest w prostej linii do składowiska kilometr. I też tak wyniesione, bo tam jest potem taka dolina i są kozy. Myśmy pisali do tego dewelopera, żeby rzetelnie informował wszystkich potencjalnych nabywców o sąsiedztwie, bo są przepisy, że jeżeli ktoś, kto kupił mieszkanie, udowodni, że nie był do końca poinformowany o lokalizacji, to już nie wierzę, że są tacy, bo każdy w Google'ach sprawdza od razu, może dochodzić zwrotu pieniędzy. Ale nikt nie odpowiedział. Pismo zostało w aktach.
Pan Sławomir Walczak się zgłasza.
No, takie dwa drobne pytania. Jeśli chodzi o spalarnię i spotykacie się z protestami ludzi, to czy to są tylko okoliczni zamieszkujący teren gdzieś tam w Łapienicy, czy jest to szerszy protest, jeśli chodzi o miasto, bo spalarnia by w dużej mierze nam pomogła wszystkim i to rozumiemy. Po tych innych lokalizacjach, które gdzie są spalarnie, to widać, że to nie jest aż tak bardzo uciążliwe, a bardziej pomocne. I drugie pytanie chciałem zadać o lokalizację tego nowego składowiska.
Znaczy, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o spalarnię, wie pan, mam swoją teorię, ale może nie będę głośno mówił o niej, bo to się rozniesie. Powiem, protestujący, były 3 spotkania w PCK-u. Mocno nagłośnione tutaj. Sprowadziliśmy przez te 2 lata odpowiedzi, dziesiątki odpowiedzi, przeważnie na te same pytania, a że ludzie będą umierać, a że szczury będą biegać, a że w ogóle dioksyny, a odpowiedzi takie, że dioksyn to więcej ze sklepu się przynosi niż tej spalarni. No ale są, ale są. No, są. I to są osoby te same. Powiem, no może już kulminacja na sesji było takie doprecyzowanie planu zagospodarowania przestrzennego w mieście właśnie do tego terenu, bo tam przepisy dopuszczały budowę, ale dopuszczały budowę instalacji nieznacząco oddziałujących na środowisko, czyli takich do 25 tysięcy ton. No i trzeba było zmienić tam przepis, który w ogóle, bym powiedział, jeszcze bardziej uszczelnia jak gdyby jakość tych instalacji, bo jak już trzeba mieć pozwolenie, pełen raport, no to większy reżim technologiczny musi być dla takiej instalacji. No to był ostatni moment na sesji, wielka miała być manifestacja, przyszło 20 osób. I to są te same. Nie chcę powiedzieć jakie. Mam nadzieję, że tam, mam wrażenie, że tam jest sporo ukrytych intencji. Są też mieszkańcy, kilku jest takich najbliższych, którzy no, nie wiem, no może człowiek też by miał obawy jakby, ale no ma 500 metrów do spalarni, najbliższy budynek. No ale w Białymstoku stoi na osiedlu, w Poznaniu stoi prawie że na osiedlu. Wszędzie wokół bliskich i nikt nie zwraca już, właśnie jak się wybuduje te spalarnie, to ludzie zapominają. I nikt nie ma z tym problemu. I szkoda, że tam emocje jakieś są i nerwy wśród tej grupki osób, bo można by było popatrzeć, no jak te bo wszędzie były protesty. Jest 8 spalarni, wszędzie to samo, jeszcze gorzej było. Jeszcze większe. Nie bałbym się słowa chamstwo, bo to są, wiadomo, jak przyjeżdża profesor z AGH, który zresztą z Lipnika jest, pan profesor Pajan, super, I on skończył AGH w Krakowie w tej kwestii tych spalarni, ciepłowni, już starszy człowiek. I on mówi, że on by w ogóle jakby miał jakieś wątpliwości i odpowiadał na pytanie. Nie, no to wstaje pani z Mafienicy, czy pan? Pan się nie zna, pan jest lobbysta w ogóle. No i potem co pan mu powie po spotkaniu? Przepraszać go? No i on nie przyjedzie. Po co się będzie? Najlepiej zdyskredytować takimi retorycznymi wręcz hasłami rzucać. Także była ankieta internetowa w ubiegłym roku. Też mocno propagowana. No w tym czasie jak Czubówna czytała o tej spalarni. To gdzieś tam w Radiu Bielsko. No oczywiście też hejt. A kto zapłacił za Czubówna? Czemu Czubówna? Czemu tak drogo? Ale za chwilę mówią, a my nic nie wiemy, nie ma informacji. Były gazetki, były ulotki, były spotkania, ile tych spotkań, ile tych online spotkań, ile do BCK-u na spotkania. No wielka sala wynajęta, przyszło 20-30 przeciwników. Tyle osób przychodziło. No to na ostatnie spotkanie rozpuściłem wieści, no to może ściągmy zwolenników. No to przyszło dwa razy tyle zwolenników. No i wielki szok, aha, no bo są jacyś jeszcze tabliczki, żeśmy im zrobili tak dla spalarni. No i konsternacja. Także może niektórzy się dadzą przekonać, wie pan, ale to też jest przykre, jak już się mu to tak na spokojnie wyjaśni, no ale te odpady, no co my mamy z nas? No rzeczywiście, no potrzebna jest spalarnia. No ale czemu? Zróbmy to gdzie indziej. Już komicznie tam jeden, a może w Czechowicach? Może w Czechowicach im zróbmy spalarnię. Albo na Śląsku, tam jest takie dziadostwo, to niech tam oni są przyzwyczajeni. No, jak odpowiadać na takie? Albo gdzieś w Szczerym Polu. No i nie wiem, i tą ziemię to do źródeł geotermalnych puści, to ciepło.
Także że już tam te działki stracą na jakiejś atrakcyjności.
A trudno, wie pan powiedzieć.
Ale czy zdaje się tak, nie wiem, z marketką, że będą mieli obniżoną opłatę za odbiór, jeśli zamieszkują jakąś tam strefę w pobliżu, nie można.
No właśnie, nie można, dlatego że to jest kwestia tak zwanej konstytucyjności. I jeżeli są zwolnienia jakiekolwiek, to muszą być globalne. I tak samo, jeżeli chodzi o większość opłat, muszą być standardowe. Nie można danej części społeczeństwa, każdy by to mógł podważyć.
Ale pan... rzeczywiście takie pomysły są, coś w zamian trzeba dać. W Poznaniu, jak w ogóle tą spalarnię wybudowali, to przy okazji jakiś cały węzeł, no też byliby cały i to... dużo pieniędzy musiało kosztować, ten Suez, cały węzeł komunikacyjny tam przebudował, nie? Jakieś korzyści, no ale to nie jest jak gdyby moja rola, czy ZGO, tu się cieszę i jestem pełen szacunku, no twarzą tej całej akcji, no jest prezydent miasta, nie? Tu się nie uchyla od tego i myślę, że przyjdzie taki czas, że może sobie to zostawił przed referendum, że powie, co tam w tej Wapienicy można zaproponować, nie? Może jakiś basen, który będzie odbierał ciepło, może... A myślę, że nie stracą, bo z tej ruiny, która tam stoi i 2 hektary zajmuje, powstanie nowy, ładny obiekt. Na pewno widzieliście, ja nie mówię, że prawie tu taki ma być. W Warszawie budują spalarnię, na dachu będzie trawnik. W Kopenhadze jest stok narciarski, no ale to jest duża już. To są takie obiekty, że w Japonii jest spalarnia, że w ogóle na zewnątrz nie widać, że to jest spalarnia. Każdy się zastanawia, czy to nie jest park rozrywki. To naprawdę będzie ciekawy obiekt.
Pan Marcin Gac, proszę.
Jeszcze tak lokalizacja.
Aha, lokalizacja. No, oczywiście obok tej kwatery, co jest. Nie wiem, pan był u nas? No jak się kończy ta kwatera, potem są tam ogródki działkowe w stronę KUS, no to tutaj spokojnie jeszcze jest miejsce i to jeszcze zostanie pas spokojnie 50 metrów do granicy naszej i do ogródków działkowych.
Przepraszam, zanim oddam głos... Mogę? Zanim oddam głos Marcinowi, takie pytanie mi się teraz nasunęło. A gdyby była teraz ta... Już by pan miał KUS paralny, teraz już by była. To czy wówczas musiałby pan to składowisko budować, czy by ono nie było potrzebne rozbudować?
Wie pan co, jakbyśmy od dzisiaj zaczęli wozić,
ja mówię,
no to może...
Nie, powiedzmy, że ma pan już spalarnię, nie wiem, od 5 lat, czy musiałby pan teraz... Nie musiałby pan, no okej.
Myśmy myśleli, zaczynając, bo jak się zmieniła władza i pan prezydent Klimaszewski wygrał wybory, czy zastąpił prezydenta Krygulta, no to zaraz w grudniu do niego poszedłem z tym Zero Waste, z tym tu mamy taką właśnie, bardzo obrazowa jest taka, taki rysuneczek gospodarki w obiegu zamkniętym, co wjeżdża do zakładu, jakie są surowce, ile surowców, no ale wypada z kółka ponad 30%. Co się nie może kręcić. I on bardzo był za spalarnią. No i to już 2 lata. I wtedy okres realizacji 48 miesięcy był taki spalarni. No ale teraz już nie zdążymy.
Panie prezesie, czy jeżeli powstanie tam spalarnia, to któryś z tych naszych śmieci, które załóżmy do Kaniowa do Szoku, będziemy mogli bezpośrednio do spalarni zawieźć, co na pewno obniżyłoby nam koszty? Czy wszystko musi przejść przez RPGO i w jaki sposób dostanie?
To znaczy, wie pan, to jest dobre pytanie. Musieli, myślę, że wtedy doprecyzujemy sobie, no bo rzeczywiście no bez sensu jest wielkogabaryty wozić do nas. My ich nie musimy mielić, bo to będzie spalarnia, piec rusztowy, że możemy cały tarczan tam wrzucić z tego bunkra. To nie wymaga mielenia. No to można tego typu odpady, które nie wymagają przetworzenia, myślę, że powinny jeździć bezpośrednio do spalarki. No to było bez sensu, żeby inna ścieżka była.
Ktoś jeszcze ma jakieś pytania do prezesa? Nie widzę. Ja jeszcze się chciałem...
Przepraszam, pan kierownik.
A, pan kierownik.
Wtedy jest trawa i gałęzie, nie?
Co gmina by miała z tym robić?
Tak. Może dofinansować, zachęcić mieszkańców do kompostowników. Może na przykład własną płytę mieć do kompostowania.
Pytam dlatego, że część, jak tutaj wszyscy siedzimy, no to jest gmina wiejska, więc w większości tak naprawdę to są ogródki bardziej niż pola, bo chyba jest więcej ogródków niż pól uprawnych teraz, jak w przeciwieństwie do tego, co było, nie wiem, 30-40 lat temu. I część tych ludzi no, ma te kompostowniki w takiej czy innej formie, czy też to są te, które dawała gmina, czy też ma jakieś zbite z desek, co sobie tam odkłada, ale i tak przy na przykład dość dużym areale, no ludzie po prostu przycinają, mają krzewy, mają trawniki, no, nawet jeżeli przyjmiemy, że tą trawę będziemy trochę mniej kosili i postaramy się, żeby ona trochę większa wyrosła, to i tak będziemy mieli. I czasami tak naprawdę no, nie ma co zrobić z tego, co z tym zrobić, ponieważ no okej, część można, jeżeli ktoś ma jakiś tam warzywniak, coś sobie podsypie tym, ale duża część na przykład mu zostanie. I stąd się też podejrzewam bierze to, że dużo ludzi po prostu pozbywając się tam tych tak zwanych zielonych ogólnie, no po prostu je zawozi na przodu. Co jest oczywiście w jakimś sensie bezsensowne, a tym bardziej jest bezsensowne później włożenie tego jeszcze dalej. No ale system mamy taki, jaki mamy w tym momencie. No i tak naprawdę, nie wiem, czy na przykład jakaś powinny powstawać małe biogazownie na przykład na terenach gmin. Coś z tym trzeba robić, no bo jest tego sporo. Łącznie z gałęziami, z liśćmi, z drzew, które są po całej gminie, powiedzmy, którą zbiera gmina jako urząd, powiedzmy, i tak dalej. Jakby pan to widział.
To znaczy, na pewno trzeba zbilansować, ile tego jest. Ile tego będzie. My też się nie uchylamy tak twardo, nie, bo nie. Myślę teraz, że pewnie też się musimy zbilansować, bo jeżeli by zostały nam, mamy 28 tysięcy przepustowość kompostowni. Jeżeli tu nam zostanie miejsce, to takie gałęzie, na przykład nie sama trawa, to jest bardzo dobry materiał strukturalny do kompostowania tych innych odpadów. I myślę, że to będzie bardzo takie teraz istotne, żeby może
nie. Ale wiem, to pan mówi o kompostowaniu, żeby z tego robić na przykład biogaz?
Nie, mówię u nas w bioreaktorach, w tlenowej kompostowni, bo biogazownia jest beztlenowa. Powiem, na samej trawie biogaz też nie powstanie. Z samej trawy. Jak pan wrzuci trawę, to pan zagnije. To są potrzebne jeszcze inne odpady.
Pan wójt, proszę.
Odnośnie tego tematu, ja sądzę, że na dzień dzisiejszy nie będzie, panie prezesie, oczywiście mówię za siebie, nie będzie zgody wójtów, burmistrzów naszego powiatu, nie mówię o innych powiatach, na to, żeby z dniem połowa roku 2023 przejść na zagospodarowanie, ogólnie rzecz biorąc, odpadów zielonych na terenie naszych gmin, bo nie jesteśmy na to, wydaje mi się, przygotowani. Ja już nie mówię finansowo, ale logistycznie. No bo to też nie jest tak, że sobie wykopiemy dziurę i do tej dziury będziemy zwozili sami wiecie dobrze. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że docelowo kiedyś nas to czeka. Przykładem takiej gminy, może nie idealnie, która to realizuje, ale jest Jaworze, gdzie zresztą macie państwo, przepraszam, czy Jaworze? Tak, Jaworze. Wilanowice też do tego dążą. Szczególnie te gminy, gdzie jest większa zniżka za posiadanie kompostownika, że na przykład odpadów zielonych nie wolno wozić w tych gminach na przok, że nie wolno, czy gmina ich nie odbiera sprzed posesji, gdzie to zachęca mieszkańców do kupowania kompostownika. Ja się tutaj zgadzam z panem Szymańskim, który mówi o tym, że przy małych ogródkach to nie jest problem postawić jeden czy dwa kompostowniki. Natomiast jeżeli ktoś ma większy areal, to nawet jak ich postawi 3 czy 4, no to jest bieda z zagospodarowaniem. Więc oczywiście docelowo kiedyś tak będzie musiało wypadać, żeby jednak te zielone odpady były zagospodarowane u źródła, czy u mieszkańców, czy przez gminę. Natomiast sądzę mimo wszystko, prezesie, że nie od połowy przyszłego roku. Nie. To jest takie moje zdanie.
Macie państwo konwent, ja rozumiem. Można by w porozumieniu ustalić jakieś horyzonty czasowe, że za parę, czyli ileś tam lat, gmina się dostosuje. No.
Panie profesorze, jeszcze ja mam takie pytanie odnośnie spalarni. Jaką macie technologię? Kto by to budował? I kto byłby właścicielem? Państwo jako ZGO, czy łącznie z miastem, czy miastem? Jak to ma wyglądać?
Wie pan co? Oczywiście, że nie wiemy, kto będzie budował.
Ale jakiś tam koncept jakiś macie.
Była jedna analiza wielokryterialna, wykonana przez firmy inżynieryjskie, taką firmę Sweco, która przy każdej spalarni w Polsce coś robiła. I z tego wyszło. Było kilka lokalizacji, ileś tam kryteriów, no i wyszło to, co wyszło. Technologia również. 90 parę procent technologii w spalarniach na świecie to są kotły rusztowe. To są kotły rusztowe. Gdzieś tam się pojawiają, no ale to już kilka jest spalarni, może nawet nie kilka, parę spalarni z kotłami fluidalnymi. które zupełnie na innej zasadzie działają i tam musi być paliwo przygotowane. Nie można tak sypać właśnie całych gabarytów, tylko musi być zmielone i no, inna technologia. I to ona się w odpadach komunalnych nie do końca sprawdza. Przetarg będzie, no tu jeszcze też nie, bo następny dokument to było studium wykonalności, gdzie była ta cała analiza finansowa i okres spłaty i kiedy w ogóle jaka rentowność na tym będzie, czy to w ogóle się kiedykolwiek spłaci. No to przy 300 zł w ciągu 430 milionach wtedy wyszło, że 12 lat się spłaci ta spalarnia. No będzie przetarg albo w czerwonym filiku, gdzie będzie mieć projekt, tylko to znowu wydłuży, albo w żółtym filiku projektu i buduj. Czyli no firma, która ma doświadczenie, zaprojektuje, no i będzie budować.
Dziękuję panu.
A właścicielem, powiem tak, no my nie mamy aspiracji jako ZGO, bo to w ogóle instalacja, my mamy teraz przychodów 40 parę milionów, to nie mamy takiego potencjału, ale no na razie my jesteśmy i myśmy składali wniosek, oczywiście przy wsparciu miasta, no miasto też zresztą tak jak państwo sobie zdajecie sprawę, że każde jakieś poręczenie albo tutaj gminy czy miasta to w ogóle rujnuje finanse i te wskaźniki wszystkie. Może się to uda bez takiego poręczenia. Na razie jest taka opcja, że to ZGO. A jeżeli nie będzie pieniędzy i trzeba będzie PPP robić, bo jeżeli, bo z NFOS-iem to też jest tak, że najpierw były deklaracje rok temu, że 100% kosztów kwalifikowanych, no i widzę, że te pieniądze się kończą gdzieś tam wszędzie. I no to już było 400 milionów z pół roku temu. Ostatnio już słyszę, no na pewno, bo jest 100 milionów dotacji. Czyli o to się warto pić, żeby dostać 100 milionów dotacji, no to może wam damy no tak ze 150 milionów pożyczki, no ale 300 milionów to sobie szukajcie na rynku. Także zobaczymy, czy te 300 milionów nie spowodują, ale nie może kontrola, tak jak powiedziałem, nad spalarnią wyjść spoza miasta, bo wtedy byśmy nie zapanowali nad cenami na bramie. No w Rzeszowie, ten Rzeszów pewno wiecie, ale w Rzeszowie no jest spalarnia też najpierw wspólnie z miastem budowana, ale to PGE, no niby spółka państwowa, ale akcyjna, wybudowało tą spalarnię i na bramie mają 780 zł. No i potem jak byliśmy tam zresztą, jeszcze Ferenc był, no i wielki konflikt. No bo w Rzeszowie jest 300 zł, które płacili, nie zapłacą 800. I chcą drugą spalarnię obok budować, swoją. A PGE, no my jesteśmy spółką akcyjną, no jak ktoś nam, bo tam są odwrócone przetargi. Że się ogłasza przetarg na odbiór odpadów, za przyjęcie odpadów do spalenia. Kto da więcej? No i to Rzeszowa zaczęła Warszawa wozić, która dała prawie że 800 zł. No i no to co, oni się mają pozbyć przychodów? No nie pozbędą się. I to jest taka jedyna prywatna w Polsce spalarnia, która no, narzuca cenę i chcesz, to przywieź.
Pan Owczarz się jeszcze tu widzę zgłosił.
Takie pytanie, żeby to irytowało, to że woziłem puszki po konserwach wszędzie na złoto, że z celegowałem. I od chyba półtora roku nie przyjmują złoto.
Tak.
Trafia to do was, bo to idzie jako
do plastiku.
No bo do żółtego worka idzie, bo to jest...
Złą twierdzi, że to jest nieprzydatne dla niej i nie że huty nie odbierają niby od...
Co by z tym robić?
Nie, skąd? To wszystkie te odpady idą na linię... Nic nie jedzie z wagi z bramy na składowisko, no chyba, że popiół. O. Reszta jedzie albo do kompostowni, albo na sortownię, albo na plac szkła, albo na gabaryty. I to, co pan mówi, no to są odpady metalowe, stalowe, które są w żółtym worku, nie?
Tak, tak.
Z surowcami. Można to wydzielać oddzielnie, ale tego nie, to są koszty, po co? To trzeba oddzielnym transportem zbierać. No i to idzie na instalację. Są separatory, no optyczne w tym przypadku nie, są elektromagnetyczne. One to wychwytują i wylatuje to na zewnątrz do kontenera i to się sprzedaje jako złom.
Mnie to też dziwiło, bo z tym samym się spotkałem.
Może pan znajdzie swoje puszki.
Bo kiedyś te puszki normalnie odbierały, jak się zawoziło na złom, to oni to brali, a od tak gdzieś półtora roku nie chcą tego brać. Nie wiem czemu, też się dziwię.
Bo ci sprzedają kilka ton, czy kilkanaście, a składowisko złomu miałoby 10 kilo, nie?
No słusznie, tak. Nie dość, że miejsce im zajmuje, nim oni nas zbierają jeden kontener, to będzie stał pół roku.
Pan Radek, proszę.
Pytanie, spalarnia jest przygotowana na jaką ilość śmieci, czy to jest jakąś górką, jeżeli chodzi o progres, jeżeli chodzi o ludzi na produkcję tych śmieci, czy też lubiszcie jakaś okolica, żeby też zarabiać ogólnie na tym?
Ona nie jest nastawiona na zarabianie. Nie szukamy śmieci poza pod Beskidziem, czyli Cieszynem, powiat cieszyński, żywiecki, bielski. Dlatego te dwa powiaty zostały dobrane, dołączone do wyliczenia tego strumienia. To co mówiłem, no bo 100 tysięcy to jest taka optymalna wielkość, że to się szybko spłaca. Szybko, no w miarę szybko, a koszty, no i jest więcej energii cieplnej, elektrycznej, bo to będzie w kogeneracji, że w lecie będzie więcej energii elektrycznej wytwarzane, w zimie cieplnej. 100 tysięcy moim zdaniem to jest mało. To jest takie minimum, no ale wie pan, przeciwnicy mówią, że to jest dwa razy za dużo. Ja nie wiem, nie siedzę w ich głowie, czy oni myślą tylko o Bielsku, mimo że się mówi, że to jest...
A co mówią fachowcy?
Fachowcy mówią, że 110, 100 to jest, i to ze trzy źródła takie profesorskie, bo to za każdym razem wraca to samo pytanie, czy będą odpady. No i każdy to liczy i tak mu wychodzi, że będą.
Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie biogazowni, bo macie też biogazownię,
tak?
A nie macie?
Nie mamy.
A czemu? Skoro na przykład my sortujemy to jako bio, no i to bio, no mnie, to co pan powiedział, to mnie po prostu rozwaliło na łopaty, jeżeli chodzi o bio, bo myślałem, że okej. Ludzie po prostu wrzucają to na przykład do jakiegoś woreczka foliowego, ale tam jest bio po prostu. No powiedzmy jeszcze jakiś tam papier, chusteczka się znajdzie, ale to są woreczki od herbaty, kości i tak dalej. Ale w życiu bym nie pomyślał, że ktoś kto sortuje bio wrzuca do tego pudełka plastikowe po kefirze, bo to jest po prostu porażka. To jest porażka wszystkich tutaj. Ci, którzy to robią, to jest... No to nie da się z tym dyskutować i nie da się z tym nic zrobić, dopóki ludzie pewnych rzeczy się nie nauczą. Nie wiem już w ogóle, gdybym był decydentem, co bym zrobił, żeby to zmienić. Chyba jedynym sposobem to jest to, żeby ludzie się zaczęli uczyć, czyli dzieci się zaczynają uczyć i jakby wymuszają to w pewnym sensie na edukację generalnie. Oczywiście to zajmuje czas, czasem to zajmuje 5 lat, czasem 50, nie wiem, ale chyba jednak porównując to do innych społeczeństw, tutaj mam na myśli powiedzmy generalnie zachodnie społeczeństwa, czy skandynawskie kraje, to zupełnie inaczej wygląda. Ale tak jak mówię, no to w takim razie to całe bio, nasze składowanie idzie co? Do
kompostowni.
Do kompostowni i robimy z tego kompost.
Kompost.
I jest na to zbyt...
Mówiłem, że to dwa dni trzeba siedzieć.
Okej.
Okay. Ja panu powiem, to są...
Proszę o spokój.
Jak powstawały te zakłady, Niestety, tu można wrzucać tych kamyczków, bo myślę, że takie ministerstwa to powinny określać kierunki, w jakich branże mają iść i się rozwijać, w co inwestować. Nie ma czegoś takiego. I jak powstawały, były takie wytyczne profesora Jędrczaka z Zielonej Góry, które były oparte o kompostownię tlenową w zamkniętych bioreaktorach i ona zupełnie dobrze spełnia swoją rolę. Bym powiedział, jeszcze lepiej spełnia, moim zdaniem, niż biogazownia, bo nie dość, że jest ubytek masy, to się wszystko przekompostuje. Tam są sita później. Wie pan, na końcu ten kompost się odsiewa na oczkach dwucentymetrowych. Także te kubki, one nie przepadną do kompostu. I wytwarzamy kompost. Biogazownia, nie dość, że to jest dość uciążliwe dla środowiska, bo jak pan załaduje tą biogazownię, nie dość, że to jest bardzo trudne w eksploatacji, bo tam jest wielkie śmigło na dole, które miesza tą pulpę całą i to tam fermentuje. No ale tam trafiają te wszystkie woreczki foliowe też, w których te bio są zawyte. No wiem, jak parę biogazowni jest w Polsce, jakie problemy eksploatacyjne. No a jeżeli chodzi o ilość odpadów, chociażby przy spalarni, no biogazownię załatwia. No przecież jak się później po przefermentowaniu odcedzi tą pulpę, to nie dość, że z tym odciekiem, on podobno na polach może być rozlewany. No życzę komuś rozlać na polu ten odciek. Ale wagowo to zostaje to samo. Ten osad cały, on powinien pójść do spalarni, bo z nim nie ma co zrobić. Także absolutnie nie chcę dyskredytować biogazowni, bo ona ma swoje zalety, ale ona jest mniej uniwersalna niż tlenowa, bo tam już takie bardzo dobrej jakości strumienie odpadów do tej biogazowni mogą iść. No a z drugiej strony w tym momencie, no to my mówimy w Papienicy, no jeżeli się uprzecie, to możemy wam jeszcze koło spalarni biogazownię postawić. No to wtedy się urywa dyskusja właśnie. Tak najlepiej może sąsiada.
Dziękuję panie prezesie, bo chyba nie ma więcej pytań. No cóż. Cóż to powiedzieć? Znaczy ja tutaj tylko słowem nadmienię, bo jak powiedzmy tu się przygotowywałem, to trochę przeglądałem literatury i tak dla ciekawości, na przykład w Szwecji na 9,5 miliona mieszkańców jest 34 spalarnie, 14 biogazowni, 3 kompostownie i to są dane sprzed kilku ładnych lat prawdopodobnie. U nas jest, tutaj jest podane, że jest 7 spalarni, a powinno być, biorąc pod uwagę, 70 co najmniej. Natomiast dlatego się pytam o ten biogaz, bo w Szwecji jest tak, tutaj wyczytałem, że tam dostają specjalne worki takie papierowe, żeby nie wrzucać tego właśnie do jakichś foliowych worków i tak dalej. I jest powiedziane, to jest półtora litrowe takie worki i tutaj gdzieś było, że z takiego worka uzyskuje się tego biogazu, że można napędzić autobus, który przejedzie 3 kilometry na tym, z 1,5-kilogramowego worka odpadów bio. I to jest po prostu rozdziew między naszym podejściem i technologią i to, co mamy, a tym, co jest obecnie chociażby, no powiedzmy, w takiej Szwecji. Tylko tyle.
I poziom... A poziom cywilizacyjny między nami a kimkolwiek z zachodu czy północy, no to w Norwegii były tak zwane na te bio pryzmy energetyczne, że tak jak my budujemy kwaterę, to oni też budowali takie właśnie doły.
Budują.
Sypią to bio, jak najszybciej zapełniają, przykrywają, no i to tam leży z 2 lata, odciągają gaz, ale jak to przestanie pracować, no to wyciągają wszystko i przetwarzają. No więc to u nas się bardzo szybko też przyjęło i już 3 próby były na Mazowszu. Oczywiście wykopali dziurę, wsypali. No i jedyny efekt taki, że nie trzeba było opłaty marszałkowskiej od tego odprowadzić, od tych ton odpadów. No i po prostu to zostawili. Już się tym nikt nie interesował, nie? I przechodzili do następnej.
No to dziękuję. To było najlepsze podsumowanie.
Tak się u nas kończy.
Jeżeli chodzi o, to, o ten aspekt, to tak. Dziękuję bardzo. To może 3 minutki przerwy, dobrze?
To znaczy, panie Marku, ja mógłbym prosić, żeby jednak nie przerwy, bo skończylibyśmy temat, tak? Jak 2 zdania jeszcze o odrzucaniu śmieci i tak dalej.
Okej.
Okay. I przeszlibyśmy no, to dobrze. Jeżeli można prosić.
Dobrze, dobrze. Ale myślę, że to dobrze, że
on tu dysponował. Natomiast to jest naprawdę każdy z tych poruszanych tematów, według mnie, to można by każdemu z nich poświęcić osobną komisję, bo tyle tego jest. Niemniej co do śmieci. Cieszy to, bo tego akurat nie wiedziałem, że na przyszły rok nie planują podwyżek. Natomiast no, podwyższyli na ten rok, co macie Państwo przed sobą. I to z takich ciekawostek, wy to macie w materiałach, natomiast. Tylko popatrzę, farby lakiery z 1080 na 2500, zużyte opony 450 na 700, odzież obuwie 300 na 550, lekarstwa 3000 na 4200, wielkogabaryty 500 na 800 i tak dalej, i tak dalej, bo to kwasy, alkalia i jakieś rozpuszczalniki, to jest może troszeczkę rzadszy temat. Do tego energia i do tego to, co nas na szczęście nie czeka w tym roku, bo firma, która nas obsługuje, wygrała przetarg na rok, czyli nie mają zgodnie z ustawą o prawach zamówień publicznych gdzieś tam możliwości domagania się od nas zwiększonej opłaty, chociażby za paliwo i tak dalej, aczkolwiek uważam, że ponoszą te opłaty, bo to nie ma dwóch zdań, bo jeżeli ktoś przygotował przetarg i przygotował 5 zł czy 6 zł za litr ropy, a teraz jest, czy był przez jakiś czas ponad 8, no to jednak tych kursów troszeczkę robią. Natomiast zgodnie z ustawą nie mogą tego robić. Niemniej wyliczając, jeżeli chodzi o to, żeby się ustawa, która się zmieniła, zresztą też o jedno zdanie powiem na ten temat, dotychczas było tak, że miało się to bilansować, samobilansować. Od zeszłego roku jest zmiana ustawy, że samorządy mogą dopłacać do gospodarki śmieciowej. Ja jestem zwolennikiem, Szanowni Państwo, i będę stał na straży tego, żebyśmy jako gmina do śmieci nie dopłacali. Czyli ile nas wychodzą rzeczywiste koszty, tak to funkcjonowało dotychczas, żebyśmy jako mieszkańcy, bo jesteśmy mieszkańcami tej gminy, tą opłatę ponosili, bo jeżeli my zaczniemy dopłacać do śmieci, to przede wszystkim kosztem czegoś, a sami widzimy, co się w budżetach dzieje i jak ceny po przetargach idą i tak dalej, to w dalszej części komisji szerzej na ten temat powiem. I na dzień dzisiejszy, żebyśmy się zbilansowali i mam nadzieję, że to, co prezes powiedział, na przyszły rok jakieś podwyżki drastycznie nie zapowiadają, aczkolwiek nie wiadomo, jak będą po przetargu pod kątem cen paliw, usługi, wypłat i tak dalej. Na dzień dzisiejszy musielibyśmy jako nasi mieszkańcy płacić 30 zł od osoby przy jednozłotowej maksymalnie 2-złotowej ulicy od kompostowania. Tak to wychodzi z matematyki. Tyle, jeżeli chodzi o moją informację. Natomiast no nie wiem, czy dzisiaj dzisiaj dyskusja, czy nie dzisiaj dyskusja, no bo to Państwa mi mówi, dzisiaj, bo tak czy inaczej musimy tą podwyżkę zrobić, to się wiąże z konsultacjami społecznymi, i tak dalej. Natomiast to mówi czysta matematyka. Ja byłem zwolennikiem 29, żeby ta dwójka jednak była z przodu tak troszeczkę PR-u, natomiast twarde wyliczenia pokazują to, że 30 złotych być musi, żebyśmy, mówię prawdopodobnie, no bo to tak trzeba zakładać, wychodzili na zero i nie dopłacali do całego zagospodarowania naszych odpadów.
To będzie zasegregowane, tak?
To będzie zasegregowane. Oddawanie zmieszanych, bo to zgodnie z naszą uchwałą.
Tam jest wielokrotność.
Od kiedy będą podwyżki?
Od 1 lipca. Jeżeli byśmy tą podwyżkę chcieli wprowadzić od 1 sierpnia na przykład, to 30 zł nam nie starczy.
Proszę do mikrofonu.
No nie mogę tak zrobić, żeby mieszkańców pobudzić do tego, żeby kompostowali i jakieś te 3 złote obniżyć?
Jeżeli macie Państwo materiały, jeżeli byśmy chcieli obniżyć o 3-4 złote, to kosztem czegoś. Albo...
Nawet 30-33.
Nawet
33. Nawet 28.
Nie. Jeżeli byśmy obniżyli dla kompostujących, to są dwa wyjścia sytuacji. Albo nie odbieramy wtedy odpadów z posesji zielonych czy bio, albo też nie wolno ich wozić na przodu.
Znaczy tu musimy chyba rozróżnić bio a zielone.
O zielone.
Gałęzie, trawa
tak. Albo wtedy nie wolno tego wywozić na przodu. Te gminy, które mają większą zniżkę za kompostowanie, jest ich w naszym powiecie 4, to ja tylko szybko przeczytam. Jasienica ma 4 zł i jest zakaz dostarczania odpadów zielonych na przok. Jaworze ma 3 zł. Nie dość, że nie posiadają przoka, to odpady kompostujący nie oddają zielonych. Porąbka ma 3 zł, zakaz wystawiania odpadów kuchennych i zielonych przed posesją. Wilanowice mają 3 zł i mają zakaz dostarczania odpadów na przód oraz zakaz wystawienia odpadów kuchennych i zielonych przed posesją.
Czyli tutaj
gmina Wilanowice w ogóle zielonych nie odbiera, ani nie wolno ich wywozić na przód.
A także kuchennych,
mają 3 zł zniżki. Ja bym do tego, Szanowni Państwo, nie chciał mimo wszystko doprowadzać, bo to się wiąże z dwoma rzeczami. No niesamowite, gdybyśmy nawet wprowadzili zniżkę 3 zł, to niesamowite niezadowolenie społeczne to wzbudzi, dlatego że nie wolno tego będzie na przodu oddawać. Jednak duże ilości są na tym szoku. Pan Dominik jest na bieżąco, więc może to potwierdzić. A dwa, zacznie nam się robić dziadostwo, brzydko mówiąc, ale pozwalam sobie na to słowo. Łącznie z tym, że trawa jest sypana do studzienek kanalizacyjnych, wyrzucana do rowów i tak dalej.
Pan Stanclik, proszę.
No to było,
ten Stanclik miał, no, ale dobrze.
Byłoby to też związane z liśćmi.
Zielone
i tak samo liście. No i wyobraźcie sobie, że teraz liści nawet nie wolno na przodkowość.
No dobrze, że nasi mieszkańcy bardzo racjonalnie podchodzą do problemów. Ja tak specjalnie pana prezesa zapytałem o te liście. Zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób one są w większości przypadków utylizowane. Szczególnie tam, gdzie nie ma gęstej zabudowy.
Szanowni Państwo, jeszcze dwa zdania na napisanie, jeżeli mogę Panie
Przewodniczący. No jasne. No proszę o ciszę, nie. Jak macie coś do powiedzenia, to proszę się zgłaszać.
Nie bez przyczyny, bo praktycznie rzecz biorąc, patrząc na gminy powiatu naszego i powiatów, które są obsługiwane przez ZGO, nie bez przyczyny, bo przecież tego nikt nie naciąga na siłę. Te nasze sąsiednie gminy czy gminy powiatu mają te stawki w tej kwocie, no bo tyle to kosztuje. No.
te gminy, gdzie mają dalsze dojazdy do zbiorczy, gminy Żywiec-Czyzn czy Cieszyna, to sobie można śmiało sprawdzić, mają kwoty w okolicach 38-40 zł za śmieci, no bo ten koszt transportu jest dalszy, więc no, ja sobie też tego nie wyobrażam, ale słuchajcie, no to są realia. Lipowa, Żywiec i tak dalej, no to są rzeczy sprzed 3 miesięcy, gdzie oni dźwigali do 38 zł za...
I 6-osobowa, 7-osobowa rodzina.
Od mieszkańca.
To jest naprawdę, to duże koszty. Ja sobie zdaję sprawę, bo...
Pan Jerzy Stancik, proszę.
Panie wójcie, jeśli będzie podwyżka opłat, to mam nadzieję, że zwiększy się częstotliwość sprzątania koszy, czyszczenia koszy w miejscach publicznych, no bo dotychczas jest tak, że chyba w piątek po południu albo w sobotę do południa podjeżdża i sprząta, a ja tutaj w centrum przy pawilonach widzę, że czasami w poniedziałek to już się wszystko wysypuje, bo no niestety odnoszę wrażenie, że albo jakieś pikniki są organizowane, bo specjalnie zaglądałem do koszy i opakowania po pizzach tam lądują, no to sobie na łonie natury zrobili piknik, albo komuś się nie chce segregować, więc ładuje wszystkie śmieci domowe do dużej torby, no i później wrzuca do kosza w miejscu takim publicznym. Więc, bo to rzutuje na obraz gminy. To mnie najbardziej wkurza. Przy okazji się przyjrzałem w sobotę, jak na przykład wygląda ten parking tutaj przy ulicy Podlancze. Płot jest na tym murze oporowym i tam jest mnóstwo kapsli, puszek i tak dalej. No trzeba by to było też posprzątać, no bo zdarzają się osoby z zewnątrz, przyjadą, staną koło płotu, żeby zobaczyć juniorów, którzy tam do południa grają na boisku, no i efekt jest estetyczny niedobry. Więc takie miejsce trzeba sprzątać, żeby to jakoś wyglądało.
To już pan Dominik zapisał odnośnie tego sprzątania i pan kierownik Mariusz. Natomiast tutaj chcę przypomnieć, że śmieci są z koszy ulicznych zbierane 2 razy w tygodniu od nowego przetargu, który funkcjonuje, czyli w sobotę i we środę rano.
No to proponuję, żeby przyspieszyć ten termin po weekendzie, bo zauważyłem, że w poniedziałek, no a najpóźniej we wtorek to już się naprawdę wysypuje.
Możemy rozmawiać z firmą, nie chcę teraz nic deklarować, natomiast no bo mają w ofercie przetargowej 2 razy w tygodniu, więc myślę, że jest to kwestia dogadania się. Jak jesteśmy przy koszach ulicznych i przy śmieciach tego typu, to nie ukrywam, że pracownicy interwencyjni, którzy się pojawiają cyklicznie u nas, no prawie że zawsze zaczynają swoje prace od zbierania śmieci. No, ilość odpadów, które zostały wzdłuż naszych dróg, a wiem, że nie jest idealnie, ja sobie zdaję sprawę, zebranych już też w dziesiątkach kilogramów, jeżeli nie w setkach, mogę powiedzieć, się dzieją. A dwa, no też może to zabrzmi brutalnie, natomiast na osoby, które przyjęły mieszkańców Ukrainy w swoich domach, no na dzień dzisiejszy może 10% z nich tylko złożyło zwiększone deklaracje śmieciowe. My też będziemy, szczególnie jeżeli chodzi o okres, kiedy będziemy wypłacać pieniądze, też będziemy działali w tym kierunku. No, nie chcę tego jakoś oficjalnie nagłaśniać, ale wśród tych osób one dostaną informację o... Bo jeżeli ktoś przyjmuje 5 osób dodatkowych, za które dostaje pieniądze, no to trudno, ale te opłaty musi uiszczać, bo albo one w tym momencie, że tak powiem, powiększają to, co się dzieje, jeżeli chodzi o koszty, albo też część tych ludzi po prostu wyrzuca śmieci, jak tutaj pan wspomniał, bo też zauważamy śmieci typowo komunalne. Nie, bo co innego, jak w koszu jest, nawet to pudełko od pizzy, bo dobrze, że w koszu, a nie zrobię gdzieś rzucone, jak jest puszka czy papierek po chipsach, ale jeżeli to są związane worki gotowe, no
śmieci komunalne, każdy produkt, każdy wie, jak to wygląda, opakowanie z masła, z mleka i tak dalej, no to oczywiście też doświadczę.
Pan Owczarz, proszę.
To takie pierwsze pytanie, to bym usłyszała dwa razy w tygodniu do Czesajbina.
Cały?
Myślę, że może ja tylko widziałem pytanie, że w piątki zaszczepiłem, ale tam
Są miejsca, gdzie faktycznie ta wywózka no może by nie była by potrzebna, ale to też, no nie możemy powiedzieć, że na przystanku na Jawiszowickiej wywozimy tylko raz w tygodniu, bo jest tam mniej ludzi, a na przystanku gdzieś tam wywozimy dwa razy w tygodniu.
Nie, są wywożone do Pitera.
No są,
oczywiście, że są puste kosze.
Tylko są faktycznie, jak pan przewodniczący zauważył, są miejsca w tych centrach, nazwijmy naszych miejscowości, gdzie tych śmieci no, jest więcej po prostu.
Pan Walczak,
moje zdanie jest takie, ja to już też kiedyś mówiłem, że absolutnie jestem przeciwny, że możemy dopłacać do śmieci. Nie, mamy tyle wydatków, każdy z nas ma jakieś tam swoje, w swoich obwodach wyborczych to i na to są potrzebne pieniądze, problemy, a to są potrzebne pieniądze, nie możemy jeszcze do śmieci dopłacać, po prostu ludzie mniej produkują śmieci, się też niestety...
No, ale jak mniej pan produkujesz, to płacisz pan tak samo. To nie jest system, gdzie
chodzi, ale
Słowacji są metkowane.
Ale panie przewodniczący, jedna rzecz. Płacimy od każdej tony. I także ja...
Ale
przecież, jak dostaliście głos?
Nie.
No to chcecie...
Głosować.
To nie jest tak. Ale chodzi o to, widzę sam, że mogę się własne pójść. To widzę, jak u mnie w domu. Wymyślono wymiany paneli i innych rzeczy, bo polo nie pasuje. Po prostu widzę, jak mówicie, dlatego są też te śmieci, to są ilości. Przecież nie za tony się płaci. No i jeszcze miałem trzeci temat, nie uciekł.
Pan Nycz tutaj zamokał.
Ale tak, że jestem przeciwny, żeby dopłacać to. A wiem, co chciałem powiedzieć. Prosiłbym na pewno, żeby była odpowiednia kampania przed podwyżką, żeby ludzie mieli informację, że Urząd Marszałkowski pobiera pieniądze, że za to my tyle, żeby to po prostu zrobić wszystko, żeby to ludziom wytłumaczyć. Jeszcze jedna rzecz, te stawki, które są, to są w Jasienicy, to obowiązują, tak?
To są stawki już obowiązujące od zeszłego roku. One prawdopodobnie w niektórych przypadkach też będą zmieniane jeszcze.
No bo przecież teraz jak jest podwyżka o 100, to
też będą jeszcze zmieniane. To są stawki na początek, na 1 stycznia, dajmy na to naszego tego roku.
Pan Wójt chciał i później...
Adwocem radnego Dycza. Staszek, zgadzam się z Tobą w 100%, ale jak tutaj prezes powiedział o pewnych różnego rodzaju dziwnych działaniach, to przypomina mi się, przepraszam, że trywializuję, przypomina mi się taki kiedyś Zulu Kula i Polska to dziwne państwo, prawda? No bo tak powinno być, jak Ty powiedzieć. Każdy z nas powinien mieć, i to się stosuje, worek z kodem kreskowym, przykłada Ci kod kreskowy, jest określona stawka za kilogram i ile naprodukujesz kilogramów, tyle fizycznie za to zapłacisz. Tylko wiecie, co by się u nas w kraju działo? No co by połowę tych śmieci byłaby znowu w lasach. Jeden plus wejścia w życie tej ustawy śmieciowej oczywiście nie załatwił według mnie tematu w 100%, ale na pewno zminimalizował. Ja pamiętacie, jak przed wejściem ile było tak zwanych dzikich wysypisk. Nie, że ktoś siatkę wyrzucił czy opony. Tylko potężnych dzikich wysypisk. Teraz od Łukasz jest to problem, który nie jest zlikwidowany, ale jest na pewno mniejszy. Ale jest na pewno mniejszy, no bo skoro możemy wszystko oddać, to wszystko oddajemy. A jeżeli byśmy przykro mi to mówić, naszej mentalności mieli płacić fizycznie za kod kreskowy, który ci strzymają z worka, to będzie część osób kombinować, żeby jak najmniej zapłacić, jak kombinować, albo palić, albo wyrzucać nie wiadomo gdzie.
Pan Walczak się zgłaszał, a później pan Kołodziejczyk.
Ja bym chciał tylko wrócić tutaj do tej obniżki ceny tytułem kompostowania. I żeby zlikwidować tą sposobą, żeby na przykład oddać zielone i żeby z domu zabrać Co zrobię z kośmi takich z kurczaka? No przecież nie przekompostuję jak zwykłej trawy czy takich obierków. No też będę z nimi kombinował i gdzie się dało, no bo będą musiał odrobać bardzo.
To nie segregowane.
Kości? Kości to nie segregowane?
Nie. Nie, no, kości są bio.
Kiedyś,
kości są bio.
Bio.
To są bio.
Jakbyśmy tego mieli nie odbierać, to
ja w ogóle bio nie wydarzy.
Pan nie je.
To co mam zrobić?
Pan Kołodziejczyk się zgłaszał.
Tak, zgłaszam się, ale pan swoim imię uprzedził. Również miał obiekcję co do tego, żeby odpady mokre, tak zwane kuchenne czy bio nie były odbierane sprzed posesji, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby przy każdym domu mieć do leszczu. Dziękuję.
Pani Rek Stanclik?
A ja mam takie pytanie. Może to jest teoria też, ale na przykład tak. Ci, co oddają na przok, mają dopłatę. Bo wiem, że są takie gminy, że na przykład była określona ilość trawy w kilogramach i więcej na przykład czołgice tak miały. Przyjmowały tam, nie wiem, 200 kilo trawy na rok, czy 300 kilo.
Na osobę,
nie
tak? Razem. Czy jak? Na osobę, na domostwo?
Na posesję.
Na posesję. Okej.
Okay. I wtedy, jeżeli ktoś, nie wiem, pół hektarową działkę i przywozi przyczepę trawy miesięcznie, no to trudno, no, to niech dopłaca do tego. No bo niektórzy mało to korzystają z tego, co mają 5 arów, powiedzmy, działki, albo w ogóle, a niektórzy włożą i włożą.
To jest słabość tej ustawy od samego początku. Ja na to też kilka razy na zebraniach wiejskich zwracam uwagę. Idea jest dobra, natomiast nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Owszem, można...
Proszę nie rozmawiać między sobą.
Można reglamentować towar przedłożony na przód, tak jak my mamy w regulaminie, że możesz przywieźć, dajmy na to 4 opony, z tego co pamiętam. Są gminy, gdzie na daną posesję można przywieźć na przykład, mówię, rząd wielkości tonę trawy i później już sobie z tą trawą rób co chcesz, nie wiem, kompostuj, zagospodaruj we własnym zakresie i tak dalej. Takie rzeczy możemy zrobić. Natomiast nie ma takiej możliwości, że ja to przekroczę i będę chciał przywieźć, dajmy na to regulamin, mówię o tonie trawy, a ja chcę przywieźć tonę 200, że ja za te 200 kg.
Kto to będzie ważył?
No ale nawet gdyby. Nie ma takiej możliwości. Panie Kilku, bo ja tak mówię o tym, a na przykład na swoim przykładzie części z was. A dlaczego ja płacę za popiół, skoro go w ogóle nie używam? No to jest tak samo.
No właśnie,
to ktoś pali gazem, a de facto płacimy taką samą stawkę
za wywóz popiołu.
Za jak ci, którzy już ten popiół wywożą. Więc tu mówię, to jest słabość ustawy. Niemniej ja sobie zdaję sprawę, że w tego typu konkretnych przypadkach nigdy nie będzie idealnego rozwiązania, bo musiałoby to być faktycznie, musiałoby to być rozliczanie każdego mieszkańca, przepraszam, indywidualnie.
Znaczy to jest z tą trawą, co pan mówi, to jest to samo, co z odpadami ogólnie. Czy to są bio, czy to są plastiki, czy to jest papier, czy cokolwiek. To tak jak państwo mówicie, jedni... Ja mogę na swoim przykładzie. Ja średnio i nie wyrzucam nigdzie do dołu, ani gdzieś tam za parkan, ani gdzieś. Średnio mam jeden worek plastiku w porywach do dwóch. Jest nas czterech tylko, ale ja ten plastik generalnie mnę i tak dalej. A jest, wyjeżdżam z domu i widzę, jest 12 takich worków. Jest ok, więcej tych ludzi tam, 6 może, ale ma 12. Ja mam 2 lub 1, czyli on ma 12 razy więcej worków niż ja. I płacę tak jak płacę, tak jak wszyscy płacimy. No, tutaj jest na zasadzie takiej, że rozkładamy koszty, które są ogólne, na to, co nam wychodzi. 30 zł tam za tonę, za kilogram, za cokolwiek tego. I taki mamy system. On nie jest dobry. Bo gdybym ja chciał po swojemu, to ja bym był dużo bardziej zyskiwałbym, bo bym oddał jeden worek, zapłaciłbym za niego może dychę, powiedzmy, na całą rodzinę, a ta rodzina, która produkuje 12, zapłaciłaby 120 zł. No ale nie, ja to oczywiście nie mówię, nie wyliczam tego.
Wiecie, to ma pan worek cięższy.
Nie wyliczam, oczywiście. Teraz można.
No tak, ale jeden worek.
wezmę te 12 worków niezgniecionych, to na pewno będzie więcej w kilogramach niż ja dam, w tym jednym zgniecionym. To jest pewne. Także no, system mamy, tak jak pan wójt powiedział, no nie jest on dobry. Plusem jest to, co też pan wójt powiedział, że przynajmniej nie wyrzucają, a nie ma takiej skali wyrzucania po rowach. Ten system, z kolei te bio i mokre, te biozielone, no też sobie za bardzo nie wyobrażam tak nagle odciąć ludzi od tego, od tej możliwości. Aczkolwiek, jak tutaj zostało wspomniane, żebyśmy uświadamiali ludzi, to może trzeba ich uświadamiać też poza tym, że to kosztuje tyle i tyle, to też, żeby zaczęli na pewne rzeczy może zwracać uwagę, to raz. A dwa, że być może będziemy się musieli przygotować za chwilę na to, co tutaj pan prezes powiedział, że ZGO powie koniec z wyrzucaniem zielonych z jakichś tam powodów i wtedy my jako gmina i mieszkańcy będziemy musieli coś z tym zrobić. Czyli wtedy, no nie wiem właśnie, co będziemy robić, czy będą małe jakieś doły, o których tutaj pan prezes wspominał, z których będzie, nie wiem, biogaz. Nie wiem, co z tym będziemy naprawdę robili. Czy po prostu ja będę miał hałdę na przykład z, no, jak się to nazywa, hałdę z kompostem, który, nie wiem, będę wystawiał na Allegro i sprzedawał. Nie mam pojęcia, co z tym będziemy robić. Pan Nysz coś chciał powiedzieć, proszę.
Ja chcę panie Nyszu zapytać, bo te stanie, to mi się wydaje, że to jest po podwyżce w tych sąsiednich gminach. To
29-30. Zależy, kiedy mnie podwyżki.
Od stycznia.
To są stawki, które u nich obowiązują od stycznia.
No, na te były poprzednie były mniejsze.
Natomiast po rozmowie z wójtami burmistrzami, tak, my dzisiaj stajemy przed koniecznością podwyżki, oni tak samo stają przed koniecznością podwyżki. Mimo, że na przykład w październiku czy listopadzie podnosimy.
Ale to by trochę odbierało nic.
Ale ja bym się tutaj naprawdę nie licytował, bo proszę popatrzeć na ile.
O złotówkę.
Odnośnie. No ale proszę, ale Staszek, bądźesz uczciwy w tym, co mówisz i popatrz, że od nich ani na pszczołkach, ani z powodu zielony nie zabierają.
I Wilanowice dopłaciły pół miliona w tym roku, w zeszłym roku za śmieci.
Ja też powiedziałem. Ja też powiedziałem. Możemy zostać na takich samych stawkach, jak jesteś. No ale przecież ja cię rozumiem, ale jest taka teoretyczna możliwość. Tylko powiedzcie mi teraz, pani skarbnik wyliczy to szybko, powiedzcie mi, że będzie potrzeba 500, 600 czy 700 tysięcy, nie wiem. I z czego to wziąć i kosztem czego, może tak. Nie z czego, tylko kosztem czego.
Pan Stanislaw zrezygnował. Dobrze, to propozycja jest taka, żeby stawka była 30 zł, ulga za kompostowanie złotówka, tak? I wtedy jesteśmy zbilansowani, tak? Pokrywamy te koszty. Tak to wygląda.
Jeżeli nie będzie, a prezes ZGO mówił podwyżek na ZGO, jeżeli nie będzie drastycznych podwyżek odnośnie koszty paliwa i tak dalej, to już też myślimy o przetargu, który będziemy organizowali, przypuszczam, październik, listopad późno, który będziemy ogłaszali w październiku. Zakładając, że nie będzie podwyżek, niezależnych od nas, to powinniśmy się zbilansować.
A rozumiem, żeby przy bio, jak ktoś składa, że ma kompostownik, to wtedy może dalej wyrzucać śmieci te bio. Dalej, nie? Tylko, że ma jakby taką, no, dodatkową. Okej. Okay. A czy jesteśmy w stanie na przykład podnieść to do 2 zł? Nie warto wtedy, przy 30 zł. Nie, musielibyśmy wtedy my dopłacić.
Przepraszam, to ustaliliśmy już te 30 zł?
Jeszcze nie.
Szanowni Państwo, to ustalicie na sesji natomiast właściwej. Natomiast tutaj, jeżeli my mamy ogłosić konsultacje społeczne, a musimy to zrobić, żebyśmy w terminacie po prostu zmieścili, to trzeba te 30 zł przyjąć.
Pani Łukasz, proszę.
Zaproponowaliśmy tą ulgę, jednak część mieszkańców się na to kompostowanie przerzuciła, to w dalszym ciągu ulga będzie. Jakakolwiek będzie.
Słuchajcie, Szanowni Państwo, jeżeli ktoś, zresztą tak to funkcjonuje u nas, to nie możemy tego odkręcać. Ci, którzy w deklaracjach deklarują kompostowanie, ci, którzy sobie te kompostowniki zakupują i składają korektę deklaracji, to ja to otrzymuję, to oczywiście.
No nie wiem, zastanawiam się, czy podejmujemy teraz jakąś, powiedzmy, taką wstępną decyzję, czy zgadzamy się na to wyliczenie 30 zł, 1 złotówka za kompostowanie. Myślę, że w obecnej sytuacji za wielkiego pola manewru chyba nie ma.
To formalnie podnieśmy rękę.
To trzeci będzie łatwiej. A może złoty 50 damy za.
Ja się zastanawiałem nad tym, żeby podwyższyć kompostowanie do 2 zł na przykład, ale wówczas to oznaczałoby prawdopodobnie, że musimy podwyższyć tą stawkę z 30 na 31, bo ktoś to musi pokryć. Byłaby to może jakaś zachęta, powiedzmy, mała, ale...
Ale jest jakaś różnica pomiędzy momentem, w którym nie płaciliśmy, nie pozwoliliśmy mieszkańcowi skorzystać z drugi na kompostownik, a teraz 30 złotówka jest mniej tego zielonego.
To znaczy powiem w ten sposób, patrząc na tą tabelkę, którą mamy, ta ilość jest raczej konstans. Zeszły rok, nie, przepraszam, 2020 rok, tak, wyszczeli nam dość mocno do góry, bo jeżeli chodzi o odpady zielone na 396 ton, natomiast 2018 idzie to wszystko do góry. Natomiast jest pytanie takie...
To proszę o spokój.
Jest pytanie takie. Gdyby nie było tej uli, gdyby nie było tych rozdanych kompostowników, jakie by to były, jakie by to były wielkości? Słuchajcie, to co powiedział prezes, dotyczy to chyba każdego z nas. Też te nasze ogródki wyglądają ładnie. Kiedyś, pamiętacie, no kosiło się rzadziej. Kiedyś, no nie grabiło się tych liści, nie przycinało tych gałęzi, nie było w takich ilościach oddawanych. Jednak z roku na rok tego jest więcej. Słuchajcie, my corocznie oddajemy około 70-80 w zależności nowych numerów. Myślę o mieszkańcach. Czyli te ilości, czy ma ktoś mniejszy czy większy ogródek, ale to idzie do przodu. To kiedyś było pole uprawne czy jakiś nieużytek, w tym momencie to jest ogród, z którego trawa, gałęzie i tak dalej trafiają albo do kompostownika, albo na przód. Jeżeli chodzi tak jeszcze z ciekawości o kompostowniki, ja miałem nadzieję taką, że nawet już nie pomijając ulgę, że jednak więcej mieszkańców będzie deklarowało kompostowanie niż deklaruje, bo nie mówię o tych, którzy dostali kompostownik wtedy przy tej akcji gminnej, no bo oni wiadomo z automatu. Natomiast jak są korekty deklaracji, czy zmienia się liczba mieszkańców, czy coś takiego, no to według mnie tak przy czwartym to powinno gdzieś tam zaznaczyć ten kompostownik, natomiast według mojej takiej obserwacji bieżącej to jest około połowa.
Dobrze, to na pan Kołodziejczyk, proszę.
I nasunęło się jeszcze jedno takie krótkie pytanie. Nurtuje mnie od dawna. Jeżeli ktoś kompostuje, ma kompostownik z prawdziwego zdarzenia, taki no, profesjonalny, wiadomo, kompostuje, a jeżeli ktoś na przykład na działce ma wykopany stricte dół i sypie do tego dołu tą trawę, ona tam gnije, zaraz podaruje sobie to w własnym zakresie, nie odchodzi na przód, to też może zgłosić, czy kompostuje, czy nie?
Też może zgłosić, czy kompostuje.
Pryzma kompostowy.
Chodzi bardziej o zagospodarowanie trawy na własnej posesji, a nie o, że tak powiem, budulec, w którym ta trawa jest zagospodarowywana.
Ja mam taką propozycję ewentualnie. Możemy rozważyć, jeżeli tak jest rzeczywiście, pani skarbnik, że gdybyśmy podnieśli tą ulgę za kompostowanie ze złotówki na 2, a wtedy ogólna kwota byłaby zamiast 30-31, bo tak by musiało być, tak? Tak rozumiem? Czy mniej więcej? Bo pytanie moje jest takie, czy chcecie, bo możemy się, bo możemy tą rozważyć opcję, jakby zachęcając trochę ludzi do tego, aczkolwiek...
Tak, nie będą niezadowoleni.
Ale i tak będą pewnie niezadowoleni. Proszę. Ale cisza. Rozumiem, do czego pani zmierza.
Tacy prawdziwi mieszkańcy, którzy kompostują w naszej gminie, to są rolnicy. Bo oni mają zwierzaki, którym dają resztki jedzenia, mają obory, gdzie mogą kompostować i mają miejscówkę, gdzie mogą wyrzucać trawę. Reszta mieszkańców nie jest w stanie przerobić ani trawy, ani bio, tak jak byśmy chcieli. I 2 złote ulgi myślę, że nie załatwia sprawy. Dla osoby, która nie oddaje niczego, a dla nas wszystkich jest łatwiej, jeżeli mamy 30 zł i 1 zł ulgi. Jeżeli to jest moje zdanie.
Okay. Dobrze. Czy jakieś w tej kwestii, czy się zgadzamy z tym, co powiedziała pani skarbnik w tym momencie? Rączka do góry. Okay. Ogólnie wszyscy tutaj łącznie, bo de facto mamy komisję budżetu, więc powinniśmy mieć oddzielnie, ale przyjmiemy. No pan Stacyk i na tym skończymy, zrobimy przerwę.
Chodzi mi o to, panie wójcie, żeby może zorganizować właśnie jakieś zebrania miejskie przed tą podwyżką, żeby tych ludzi troszkę uświadomić.
Ale na zebranie miejskie przyjdzie 30 ludzi.
No i dobrze. No to
jest... Zebrania miejskie z tego, co z sołtysami rozmawiałem, są przewidywane na jesień, w okolicach września. Natomiast nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, żeby zebranie miejskie robić w tej wodzie w przypadku podwyższenia ceny, bo to dotyczy do ograniczonej liczby osób. Są konsultacje społeczne, ale to, co tutaj Grzegorz powiedział, radny obszar, wyślemy, tak, wysyłaliśmy odnośnie wiecy, tak, wysyłaliśmy odnośnie różnego, wyślemy ulotki do mieszkańców, gdzie te kwoty, te rzeczy, które przedstawił prezes, również tam zawrzemy, czyli kwestie podwyżek tych opłat urzędowych, nazwijmy to, państwowych, urzędów marszałkowskich i tak dalej, jak to się kształtuje, bo to dotrze do każdego.
No tak, uzasadnienie.
Dobrze, dziękuję za tą część. 5 minut przerwy. Chyba...